Szanowni Państwo, już jest po 17, więc otwieram obrady Komisji Wspólnej Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Bóg. Obrady odbywają się w sali miejskiej i są utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Na tą chwilę w posiedzeniu komisji bierze udział 11 radnych na 15. O nieobecności wiem radnych Roberta Rutkowskiego i Łukasza Sieranta. Pan Andrzej Jankowski informował, że trochę się spóźni. Nie ma także pana Piotra Krzeszkiewicza. Dzisiejsze tematy. Program posiedzenia przedstawia się następująco. Pierwszy raz chyba w historii jest taki temat. Rodzinne ogródki działkowe. Problemy i potrzeby lokalnych działkowców. Analiza wykorzystania środków z gminnych dotacji. Rola ROD w edukacji ekologicznej oraz kierunki wsparcia w następnych latach. Punkt drugi, omówienie projektów uchwał i punkt trzeci, sprawy bieżące. Przechodzimy do punktu pierwszego dotyczącego rodzinnych ogródków działkowych. Otrzymaliśmy z urzędu dość zwięzłą informację na temat rodzinnych ogródków działkowych, na temat, jeszcze witam państwa prezesów. Pani prezes Karolina przybyła, to jest ROD Kosynierów Pukowskich Tuszyrocha, pan Rafał Kowalski przy torach, tak? I Wojciech Majda, 700-lecia Włók Niekolewskich, tak? Także, Szanowni Państwo, informacja gminy, każdy się z tym zapoznał. Przypomnę, że od 2019 roku zgodnie z uchwałą gmina wspiera rodzinne ogródki działkowe finansowo. Może nie są to duże kwoty, ale są. Co jakiś czas rosną. W tym roku też był mamy zapisany wzrost tych dotacji w budżecie. No i chyba są, wydaje mi się, bo z tej informacji wynika, że są wymierne tego skutki. Coś tam na tych rodach ruszyło się więcej. Nie mówię, że się w ogóle ruszyło, ale ruszyło się więcej. Jest zrobione więcej. Tak? No. Mam nadzieję, że rośnie więcej z tego powodu także. I ekologiczniej. No. Jakby nie było, jest tutaj taki punkt, rola RODO w edukacji ekologicznej. Szanowni Państwo radni, dostaliśmy to jakiś czas temu. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tej informacji? No myślę, że są najważniejsze ujęte tutaj. Czy ktoś chciałby coś dopowiedzieć, do powiedzenia jakiegoś ze strony gminy? Albo zapytać się, tutaj już macie państwo prezesów. No, przewidziałem to już troszeczkę później, ale okej. Okay. Czyli państwo prezesi, pierwszy raz w historii, tak mi się wydaje, mamy temat rodziny ogródków działkowych. Staram się, żeby te tematy były różnorakie na naszych posiedzeniach i pozwoliły zapoznać się z różnymi instytucjami czy stowarzyszeniami, które działają na terenie naszej gminy. RODY, tak można powiedzieć, rodziny ogródki działkowe zrzeszają, nie wiem jakie są, ale chyba od najmłodszych do najstarszych, tak? Przekrój wiekowy chyba jest pełny, tak? No i te międzypokoleniowe spotkania czy ekologiczne nauki, przekazywanie tych umiejętności uprawiania ogródków działkowych z pokolenia na pokolenie, no to jakąś tą ekologiczną edukacją jest. Szanowni Państwo, prezesi, to jest Wasz czas, Wiem, że macie problemy, bo takowe są. Także to jest wasz czas. Prosimy o krótką prezentację.
U nas na ogrodach mamy notoryczne zalewanie przez ogród wiśniowy. Czy to jest jesień, zima? Teraz przy zimie było też, gdzie było dużo śniegu, to od razu nam tak zwanie się roztopiło, a że tak powiem, ludzie z wiśniowego sadu podkopują płot i wszystko idzie na nasze tereny. Są zalewane ganki 5, 4, 3 i to idzie fala potężna, idzie muł, wszystko idzie, a latem jak były te powodzie, tam co były te opady deszczu, to szło wszystko. Działkowcy nie mieli nic z działek. Kompletnie ruina. Tak jak widzimy na filmach, to tak było właśnie, czy 5 działek miało tak na u siebie. Bo to szło też na tyły. Pierwszy, ten 5 ganek miał najgorzej i później już było słabiej, nie? Z tą falą, bo szła fala. To jest notorycznie zalewania. Jest straszny problem z tym, nie? Gdzie dzwoniłam do... A ona mnie odesłała do pana burmistrza. I takie jest psychologia. Że ona z tym nic nie zrobi, ona to sprzedała i dziękuję, do widzenia. Więc teraz też mam tutaj w moich notatkach, gdzie będzie tam rów, bo już tutaj rozmawiałam z panem, że też jakby był rów, to by zatrzymał tą wodę, bo kiedyś tam był rów. Moi dziadkowie, bo tak mogą mi powiedzieć, moich działkowcach, mówią, że tam kiedyś był rów. Teraz tego rowu nie ma. Więc trzeba coś z tym zrobić, bo ludzie nie chcą już płacić za działki, nie? Mamy tyły w opłatach. Bo ludzie nie powiedzieli, że nie będą płacić za działki, które są motorycznie zalewane, nie? I mają błoto, szlam, muł, wszystko to, co idzie z ulicy.
Czyli to taki najważniejszy problem.
Tak, to jest najważniejszy, to jest dla mnie numer jeden, nie? Bo to jest taki numer jeden, który... Inne po prostu już są mniejsze, że tak powiem, daje sobie jakąś radę, bo daje, ale to jest taki najważniejszy. Oczywiście nie mówię, że trzeba wszystkie utwardzić ganki, tak? Bo wszędzie jest błoto. Każdy chodzi w gumiakach, nie? Ale to pomału, notorycznie co 2 lata udaje mi się jakoś rozwiązać problem. Bo dostajemy dotację z Urzędu Marszałkowskiego i jakoś to idzie powoli. Ale najgorszym właśnie problemem jest wiśniowy sad.
No dobrze, czy coś jeszcze?
Nie, to już jest. Wojtek. U nas ile jest zalewanych? 5. 137, 139. Bo jest górka i my jesteśmy na dole, nie?
Może do mikrofonu, można to?
Takie mam pytanie techniczne, bo mówi pani o wykopaniu rowu, że tam jest miejsce na coś takiego.
Tak, bo my mamy tam, jest pas, który należy do ogrodu jeszcze. I tam kiedyś właśnie ci moi dziadkowie mówili, że tam był kiedyś rów. Kiedyś tam był rów. Jest technicznie, że tam sądzę, że tak, nie? Bo...
A co się z tym rowem stało? Tak naturalnie zniknął?
Nie, że tak powiem, gospodarz go zaorał.
Aha.
Ja troszkę zrobiłam porządku, więc już nie robi nam... Znaczy były małe spinki, gdzie ja powiedziałam, że to jest nasze są i no już tam nie, że tak powiem, nie sieje.
No ale jak był rów, to ten rów musiał gdzieś iść dalej. Czy tam dalej za działkami jest jeszcze jakiś rów, czy nie ma nic?
Nie, nie ma nic. Może kiedyś był, ale
bo
z boku...
Musi być odpływ, nie?
Ale z boku to jest znowu pana Hemmerlinga, nie?
No.
No więc nie wiem. Wiem, że tutaj był, tutaj właśnie od wiśniowego sadu był rów. Dalej nie wiem.
Ewentualnie jak nie ma dalszego odpływu, to czy można zrobić to taki zbiornik, żeby tam się to wszystko zatrzymywało, nie? Bo jak nie ma dalszego odpływu, no to i tak poleci, bo rów się przeleje i koniec. A ujście musi być tej wody, bo to by musiał być wykopany rów do następnej jakiejś ścieżki wodnej, do której by to spływało, nie?
Nie wiem, bo tam ma zaraz pan Semerlik, nie? Dalej pola, nie? To więc nie wiem. Tam nie widzę, żeby był rów. Może kiedyś był, nie wiem. Nie umiem powiedzieć tam.
No ja gorał, to zaorał wszystko.
Panie burmistrzu, a co pan na to? Po kolei.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sąsiedztwo, oczywiście osiedla z ogródkami działkowymi, to wiecie Państwo, w jaki sposób jest to osiedle usytuowane. Dla jasności, gmina nie jest właścicielem dróg. Były owszem jakieś tam wcześniej rozmowy. Tylko, że nie można, mieszkańcy też nie mogą do końca oczekiwać tylko od gminy, skoro gmina nie jest właścicielem. W pełni zyski z tego osiedla czerpał deweloper. Owszem, gmina i akurat tak wiem, że bez akceptacji, bez zgody ze strony gminy swego czasu, jak były te działki i te mieszkania sprzedawane, w aktach notarialnych dokonywano zapisów, że droga będzie, jest własnością, współwłasnością poszczególnych 88, jak dobrze pamiętam, właścicieli tego osiedla, no bo tak pani deweloper w taki sposób sprzedawał wraz z drogą, więc oni są wszyscy współwłaścicielami tej drogi. Między innymi też deweloper, bo też posiada, z tego co wiem, kilka mieszkań. No i kiedyś tam oczywiście były prowadzone rozmowy, symulacje, jakie by to były koszty, no ale no nie można oczekiwać w 100% kosztów po stronie gminy, bo to nie jest własność gminy. Więc były prowadzone jakieś tam rozmowy, pewnie będzie trzeba jeszcze podjąć interwencję formalną i skierować pisma, no żeby nie było oddziaływania na sąsiednie działki, czyli ogródki działkowe. To jest to sytuacja patowa i zawsze o tej porze i w latach poprzednich ta sytuacja się mocno uwidaczniała. Ten rok póki co na razie chyba jest jeszcze jakoś tak spokojnie.
Właściwie śnieg jak był, nie? To już poszło.
Tak, ale no w latach, rok temu, dwa lata temu tam było bardziej dotkliwe, miały sytuacje te zdarzenia. Ale też, no drodzy Państwo, nie można oczekiwać, żeby gmina zrealizowała w pełni tą inwestycję, no bo to nie jest nasza własność, więc też musimy mieć Państwo tą świadomość. Owszem, mieszkańcom to są mieszkańcy gminy, trzeba im pomóc, ale no jeżeli deweloper nic z tym nie chce robić, nie podejmuje żadnej inicjatywy, czy sami mieszkańcy, były kiedyś przecież, słyszałem rozmowy, zebrania mieszkańców, którzy chcieli może się i deklarowali, żeby się złożyć wspólnie, żeby coś zrobić, ale to stanęło na niczym. No więc tylko obserwujemy i przyglądamy się tej sytuacji i na razie nie widzę rozwiązania. Mogę jedynie się przyjrzeć, jak ten rów wcześniej był usytuowany i ewentualnie podjąć się rozmów, żeby ten rów, nastąpiło odtworzenie tego rowu. No ale jest sytuacja jaka jest. Sami Państwo rozumiecie, właściciel, w tym wypadku wielość tych właścicieli powoduje, że tym bardziej jest ten problem jest trudny do rozwiązania. No tyle mam w tej materii do powiedzenia. Ale no jeżeli będzie taka wola i chęć podjęcia rozmów, to jestem i służę pomocą. No ale musi być z dwóch stron taka wola. A pamiętam zrealizowanie podstawowego zakresu, a więc i kanału deszczowego z utwardzeniem i z oświetleniem, to jest inwestycja wielomilionowa, więc mając świadomość potrzeb gmina, realizujemy w pierwszej kolejności te zadania, od których gmina jest właścicielem i do których się zobowiązała z natury bycia właścicielem i zarządcą. A później można podejmować się do dalszych zobowiązań, jeżeli się nie wiążemy z tego podstawowego. Więc na chwilę obecną jest taka trochę patowa sytuacja. No ale drodzy Państwo, jak już jestem przy głosie, to chciałbym tu zauważyć, że dzięki też i Radzie Miasta poprzedniej kadencji i dzięki Państwu również ta możliwość realizowania różnych zadań przez rodzinne ogrody działkowe jest możliwa dzięki tej dotacji, która tutaj na przestrzeni lat została od pierwotnej kwoty 8 tysięcy, później 10 i finalnie w tym od tego roku 13 tysięcy. Oczywiście te środki nigdy nie są ogromne i nie są wystarczające, ale jest to jakby dotacja uzupełniająca, wkład własny na przykład do tych dofinansowań większych, które są udzielane przez samorządy województwa, i to cieszy, że nasze rodzinne ogrody działkowe podejmują się tych różnych inicjatyw inwestycyjnych, bo do tej pory, do 2020 roku, no, nie było możliwości. Nic się nie działo praktycznie, a teraz są podejmowane różne zadania. Pan przewodniczący dotarł. Więc, szanowni Państwo, cieszę się, że są te środki odpowiednio wykorzystywane. Oczywiście, jak to dotacja, ona musi być rozliczona. Ale tutaj zawsze z początkiem roku, zawsze regularnie no, spotykamy się z prezesami, te potrzeby są nam artykułowane. Jednym z takich ważnych zadań, które tutaj może nie są ujęte, ale które udało się gminie zrealizować, to jest kompleksowe oświetlenie rodzinnych ogrodów działkowych, co też poprawia bezpieczeństwo w zdecydowany sposób. Oczywiście to w przypadku oświetlenia czasami słupy zostały zainstalowane, to trzeba było czekać na oprawę, a później na samo zapalenie tych lamp. Ale finalnie dzisiaj jest to wszystko zrealizowane i też pomagamy w innych oczywiście zadaniach wedle potrzeb. No i cieszę się, że w tym partnerstwie trwamy i to te zadania kontynuujemy, tudzież też na wszelkie jakieś zgłoszenia staramy się też pomagać mieszkańcom w drogach dojazdowych do tych rodzinnych ogródków i też są utwardzane i w ramach bieżącego utrzymania dróg dbamy o te drogi.
Panie Burmistrzu, może pozwolimy za chwilę, jeszcze chwilę, przerwę panu, pozostałym prezesom się wypowiedzieć. A ja mam pytanie jeszcze do Wiśniowego Sadu. Czy my mamy wiedzę, czy Wiśniowy Sad jest jakoś sformalizowany? Nie wiem, jakaś wspólnota mieszkańców, czy coś takiego?
To nie, z tego to chyba nie.
Jeżeli jakieś pisma, to tylko to 8, razy 88 jako współwłaściciele dróg, tak?
Tak, tak.
To się naprawdę skomplikuje, taka sprawa. Dobrze, to dziękuję. To teraz poproszę kolejnych Państwa o przedstawienie swoich ogródków.
Dzień dobry Państwu. Jak Pan Przewodniczący zaczął zauważyć, jest to historyczny moment, że prezesi ogrodów działkowych z boku są zaproszeni. Na to, co doceniamy i się cieszymy. Też jak Pan Burmistrz wspomniał, no, cały czas od 19 roku ta współpraca bardzo owocnie przebiega. Wiadomo, no, potrzeb jest zawsze dużo, a jeszcze więcej potrzebnych jest właśnie środków, żeby te potrzeby realizować. My tutaj z naszej strony tak no na pewno wspólnym takim problemem działkowców wszystkich ogrodów są właśnie alejki, to już też pani prezes wspomniała. Wiadomo, nie są to utwardzone tak konkretnie, pokryte płytkami chodnikowymi czy kostką podbrukową, bo to nawet się tak nie da. Ale 2 czy 3 lata temu u nas się udało przeprowadzić jedną alejkę, zrobić tak konkretnie i zdaje to egzamin do dzisiaj. Jakby tak można było właśnie dalej spróbować, to naprawdę byłoby super dla wszystkich ogrodów. To na pewno szłoby przejść alejką w suchych butach, mimo roztopów. Tutaj też Pan Burmistrz wspomniał o tym oświetleniu. Jak najbardziej jest to też super rzecz i można by nawet się pokusić o jeszcze taką rozbudowę tego, ponieważ na przykład z naszego wniosku, który był sporządzony na ogrodach 700-lecia, kilka latarni zniknęło i mamy trochę okrojoną liczbę i są miejsca, gdzie jest jeszcze właśnie ciemno, można powiedzieć. Także jakby 5-6 latarni dostawić byłoby super. Co jeszcze? No na pewno rozbudowa monitoringu. Tutaj też wszystkie ogrody na to liczą i też już kiedyś wstępnie rozmawialiśmy z panem burmistrzem, żeby była możliwość podpięcia naszych monitoringów do monitoringu miejskiego. Nam byłoby wtedy też łatwiej, bo czasem dzieją się różne rzeczy, chociażby ostatnie dni też wykazały, że są rzeczy ciekawe. Na pewno też ogrodzenia są w trakcie, powiedzmy, wymiany, przynajmniej na moich ogrodach. Została mi jeszcze strona zachodnia, na odcinku 300 metrów wymiana siatki ogrodzeniowej. W tym celu właśnie złożyłem wniosek też do marszałka województwa i czekam na odpowiedź, czy dostaniemy i ile dostaniemy. No w zasadzie tak, bo wszyscy składamy praktycznie co 2 lata, bo możemy tak co 2 lata składać wnioski do marszałka. Koszt takiej jednej strony, jak to u nas tam 300 metrów, to jest 32 tysiące złotych. Marszałek jest w stanie dać nam 70% takiej kwoty. Resztę musimy my mieć sami, 30%. No i tak właśnie w tym roku będziemy składać wniosek tutaj do burmistrza, no to będziemy patrzeć, żeby te środki od burmistrza pokryły nam resztę tych kosztów wymiany ogrodzenia właśnie od strony zachodniej. I wtedy już miałbym jedną rzecz z głowy, bo całe ogrodzenie byłoby już nowe, można powiedzieć. Moi poprzednicy już zaczęli wymieniać. Ja to kontynuuję, kiedy tylko mogę. Tak patrząc jeszcze na ogrodzenie, w ostatnich też miesiącach zapadła decyzja o budowie osiedla mieszkaniowego od strony wschodniej. Od razu mówię i tam też już to tutaj daliśmy znać, że nie cieszymy się z tego faktu zupełnie. Mieliśmy ładnie pola wokół, rosła kukurydza, ładnie nas zasłoniło. Ludzie byli zachwyceni, teraz będziemy mieli z jednej strony osiedle. Co prawda nie wiemy, kiedy ta budowa nastąpi, ale pewnie nastąpi. I my byśmy prosili, też było to zgłaszane, aby jeśli się da, zrobić taki pas, powiedzmy 80 metrów od ogrodzenia naszego do ogrodzenia, powiedzmy, tego osiedla, takiej zieleni, takiej neutralnej, żeby tam przy samym ogrodzeniu nic nie było. Jeśli jest taka możliwość, to byłoby super, ponieważ nie wszystkie działki są też obdarzone alejką, bo mamy na połowie alejki, połowie długości tego ogrodzenia alejkę, także powiedzmy 4 metry my mamy takie swoje i bezpośrednio nikt z okna nie będzie zaglądał działkowcowi, co ma na działce, bądź odwrotnie. Ale są też działki, które przylegają do ogrodzenia i tam te osoby już nie są takie uradowane faktem sąsiedztwa osiedla mieszkaniowego. Co jeszcze z takich też ważnych rzeczy? No na pewno przydałaby się wymiana naszego wodociągu, sieci wodociągowej, bo ta sieć jakby nie było też ma już 30 lat i po tej zimie mogą wyskoczyć różne awarie. Także też tutaj na pewno środki będą potrzebne na chociażby częściowe jakieś tam, może nie od razu w całości wymianę, ale jakimiś tam sekcjami. Co jeszcze? Od jakiegoś czasu po mojej głowie chodzi taki projekt utworzenia własnej pasieki, żeby mieć własny miód. Oczywiście też nie mogę sam o tym decydować, nawet sam zarząd nie może tego podjąć takiej decyzji, musi się zgodzić walne zebranie. Już od kilku lat przygotowuję działkowców, oswajam ich z tą myślą. znalazłoby się nawet miejsce, ale też teraz czekam na taką, powiedzmy, wycenę, ile na początek byłoby potrzeba, żeby, powiedzmy, ustawić dwa ule, dwie rodziny pszczele i tam wszystkie rzeczy, jakie są potrzebne do rozpoczęcia takiej produkcji miodu własnego. Oczywiście tutaj też, jak też rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, byłby kłopot na pewno nawet z samymi działkowcami, ponieważ stosują różne opryski. Wiadomo, są pory tam dnia, kiedy można coś pryskać, są pory dnia, kiedy raczej nie wskazane. Pewnie tu byłby jakiś kłopot z tym, w takiej bezpośrednim kontakcie właśnie z osobami prywatnymi, ale no, myślę, że jeśli jakieś środki się pojawią, to na pewno byłoby to do zrealizowania. Co jeszcze? Też utwardzenie drogi dojazdowej do działek od strony miasta tutaj w ciągu Lisy Strzeleckiej też była wykonana jakieś 3 lata temu i na razie żyje, ale już powybijało się trochę dziur, także można byłoby tutaj jakoś zadziałać. I też wiem, że to akurat od drugiej strony ulica Niegoleckich, no to już tam drogi wojewódzkie, ale był powiatowe, przepraszam. Był już też taki pomysł remontu tej drogi tam, bo właśnie i jeśli, nie wiem, czy jest jakaś wiedza, informacja, kiedy to byłoby zaczęty ten remont, ponieważ mamy takie fajne miejsce, gdzie kończy się miasto, kończy się wyremontowany kawałek tej ulicy, tej drogi, a dalej nawierzchnia jest jaka jest. I przyznam się, że kiedy siedzimy sobie akurat na działce, bo ja mam też działkę od tej strony, po przejechaniu kilku samochodów z tej gładkiej nawierzchni na tą dziurawą, no to patrzę, czy szafki mi nie spadną ze ściany. Wszystko drży. Tak się przenoszą właśnie takie turbulencje. No, także w zasadzie z tych największych potrzeb, no to by było to, pewnie jeszcze coś się tam w trakcie prac urodzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No to został nam pan Rafał. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, no ja może z góry chciałbym podziękować wam za tą współpracę tutaj z urzędem, za te dotacje wszystkie, bo naprawdę to są pieniądze, które nam naszym ogrodom się przydają. I powiem tak, że do 2019 roku tam nic nie było robione na ogrodach, przynajmniej u mnie. No i dzięki tym dotacjom udało się wymienić bramy całą alejkę. Jako jedyny ogród mamy dosłownie całkowicie zrobioną alejkę. 2 lata zbierałem płyty drogowe z dotacji tutaj Urzędu Miasta i Gminy. 2 lata. Niecałe 300 płyt poszło na główną alejkę. W zeszłym roku z dotacji Urzędu Marszałkowskiego zakupiliśmy tłuczeń, gdzie te płyty są po bokach obłożone tłuczeń i także mamy całą gotową alejkę już od A do Z zrobioną. No, największy problem to u nas jest ten stary poniemiecki wagon chłodnia, który służy nam jako budynek gospodarczy. Już poprzedni zarząd próbował się tego pozbyć, tylko że no, firma, która takie rzeczy odbiera, to już powiedzieli, no będziemy musieli jeszcze dopłacić duże pieniądze z tego względu, żeby to odebrać, z tego względu, że tam jest prawie 0,5 metra betonu w środku na posadzce. No i stoi, rozwieje, a to jest cały aluminium w środku. No i to jest jeden największy problem. No drugim problemem u nas to są te toalety ogólnodostępne, które mają może około 50 lat i no nikt z tego prawie nie korzysta, ale to się nie nadaje i jeżeli byłaby taka możliwość pozyskania jakichś pieniędzy innych oprócz tej dotacji na wybudowanie nowej toalety ogólnodostępnej. No i kolejnym problemem to monitoring. dwie kamery ja bym prosił z tego względu, że tam już z policją rozmawiałem, jak zostałem prezesem, aby od czasu do czasu tam podjeżdżali od strony torów, bo ten najciemniejszy kąt zawsze był. Teraz dzięki temu oświetleniu troszeczkę się tam poprawiło. Ale policja jeździ tam. No i jest spokój teraz. Tylko ten monitoring jednak by się przydał na tych naszych ogrodach. Co jeszcze? Właśnie dowiadywałem się. Urząd Marszałkowski z dotacji nas troszeczkę obkroił jako ogrody. I teraz tak, Urząd Marszałkowski mi gotuje alejki, ogrodzenia i wodociągi. No, z tego względu, że u mnie alejka już jest totalnie zrobiona. Ogrodzenie jest w miarę dobre. Można powiedzieć, że nawet dobre. Wodociągi to też są bardzo dobre. Także no, dzisiaj rozmawiałem z Urzędu Marszałkowskiego, na co bym mógł jeszcze tam dostać tę dotację. No i wpadłem na pomysł, że mamy studnie, 6 studni, które były może w 60-tych latach wykopane i służyły działkowcom do podlewania. No i po dzisiejszej rozmowie będzie możliwość po prostu dotowania na modernizację tych studni, aby one służyły nam dalej na tym ogrodzie. No, takim problemem no to właśnie ten wagon. Wagon i toaleta u nas na naszym ogrodzie. A tak to no, w tym roku z dotacji z 13 tysięcy zakupimy nowe ławki na nasz plac. I właśnie teraz jeszcze rozmawiałem z Julią na temat tego, czy z dotacji naszej tutaj w Bukowskiej można zakupić do biura na potrzeby zarządu laptopa. I czy z dotacji możemy po prostu na plac zakupić krzewy miodogajne. Ale nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, bo mówiłem, że będzie się kontaktowała z radcą prawnym. No i nie wiem, czy będę się z nią kontaktował w tym temacie, bo mam firmę, która może nam przerobić to wszystko. Cały ten plac i ławki i krzewy miodogajne, tylko do końca marca muszę znać odpowiedź, czy możemy z tej dotacji w tym roku to wyrobić. No i tyle. Ja dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Mnie zaciekawiło jedna z ostatnich tutaj punktów potrzeb zakup tablic edukacyjnych. Chciałabym się coś więcej dowiedzieć na ten temat.
Mamy w planie w przyszłym roku z tej dotacji urzędu, z tego względu, że Urząd Marszałkowski nie dotuje takich rzeczy. Nie? A tablice edukacyjne, no, powinny być na każdych ogrodach, bo są bardzo przydatne rzeczy. Już wcześniej o tym myślałem, ale pierwsze co miałem na myśli to cała alejka. Alejka musi być zrobiona z tego względu, że też był problem zalewany od strony torów. Tam woda najwięcej się zbierała. No i alejka tutaj dzięki naszej współpracy służy działkowcom i naprawdę wygląda, zapraszam na ogród, wygląda rewelacyjnie jeszcze z tym oświetleniem. I co do tablic, to w przyszłym roku mamy takie plany, aby po prostu zakupić te tablice informacyjne, edukacyjne.
Rozumiem, że one będą jakby w środku w ogrodach, tak? Nie tylko na...
Albo tak, albo będziemy ustawiać co ileś metrów, co 100 metrów, co 100 metrów, co 80 metrów tablice na działce, albo ustawimy tablice 4-5 sztuk na placu. Tam, gdzie będą te ławki i te krzewy miododajne, coś takiego.
Uważam, że świetny pomysł.
Tak, oczywiście, to jest naprawdę bardzo dobry pomysł.
Na przykład działkowcy nie pryskaj.
Znaczy, co do pryskania, to nie idzie tego na działkach przypilnować, bo robią po prostu jak chcą.
Fantazm. Ja mam takie pytanie do wszystkich prezesów. Bo rozumiem, że dofinansowanie tutaj z gminy jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, są składki za metr użytkowania działki. Jaka to jest kwota, jeżeli chodzi o dzierżawę metra dla działkowca w poszczególnych ogrodach działkowych? Czy te dofinansowania z gminy Urzędu Marszałkowskiego plus składki działkowców bilansują się na tyle, że ogrody działkowe wychodzą na plus czy na minus? To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie mam, tak w temacie tutaj było, że rola edukacji ekologicznej, czy któreś z działek lub wszystkie działki prowadzą jakieś programy ekologiczne dla dzieci, młodzieży, jakieś spotkania, jakieś prelekcje, coś na stylu.
U nas w tym roku podnosimy za metr działki z tego względu, że Poznań nam podniósł znowu. A na chwilę obecną mamy złoty 20 od metra. Czy nam to wystarcza, nie wystarcza? Nawet jak mamy dotacje, trzeba coś okroić, żeby coś zrobić. Działkowcy mówią, Karola, zrób to i to. Ja mówię, no skąd mam brać te pieniądze? Ja mówię, też ludzie nie płacą za działki. To jest drugi temat. I to jest temat zeka. Także fajnie. Ja teraz w tym roku, z Ewą już mówiłyśmy, z moją skarbnik, że mamy takie dwa, jak ja to mówię, dwie piaskownice, 12 fogi. Zrobione nie wiadomo przez kogo, ja wiem przez kogo, ale ja powiedziałam, że ja to zagospodaruję i w tym roku mamy na to 2 lata. Chciałabym na jednej posadzić kwiaty i oczywiście będzie to opisane, tablice będą, a na drugim zrobię krzewy. Żeby dzieciaczki jak chodzą, nawet będę miała te domki dla pszczół, bo to są tak te do owadów, że właśnie jak przychodzą, bo to będzie to jest przy śmietnikach zrobione, każdy mówi, no dobry pomysł. Tym bardziej, że tam jest plac zielony cały, nie? Jak się do nas wchodzi z dużą bramą.
No nasz ogród akurat tutaj ma najmniej działek, bo 63 działki na naszym ogrodzie. No powiem tak, że no dzięki dotacjom, dużo też na przykład z urzędu dotacją z marszałkowskiego biorąc, musimy mieć wyłożyć swoje 30%. Także musimy się z tym liczyć, że no w ubiegłym roku, powiem tak, alejka nasz wyniosła, to był kupowanie tych płyt, trwało cały remont alejki około 4 lat. To nasz koszt wyszedł 61 tysięcy z haczykiem całej tej alejki. No i zawsze Urząd Marszałkowski nam trochę to okroi. My musimy wykładać swoje. Na ten rok podnosimy na złoty 20 od metra. I działki mają to około 400 metrów tam. No i ubiegły rok wyszliśmy na zero. Na zero wyszliśmy i to tylko dzięki temu, że nie było dnia działkowca, bo musieliśmy mieć pieniądze na to zakończenie tej pracy, tej alejki. W tym roku mamy zamiar robić dzień działkowca. No i na pewno coś tam zostanie z tych pieniążków, ale no w przyszłym roku też będziemy chcieli, jeżeli będzie taka możliwość Urzędu Marszałkowskiego na tę modernizację tych studni, to że zobaczymy, ile dostaniemy tych pieniędzy. No ale dzisiaj jeszcze trochę tam dowiadywałem, no wszystko zależy od stopnia zamulenia, od stopnia remontu. Także na pewno większość 4 płyty są do wymiany od góry, bo no może coś się stać, bo są bardzo, bardzo zmuszałe te płyty. Także no ode mnie tyle.
Tak jak właśnie przedmówcy wspomnieli, te koszty od metra tak mniej więcej na każdej ogrodach są po złoty, złoty 20. No na pewno właśnie trudno jest piąć ten budżet, żeby na wszystko, co by się chciało nawet w danym roku zrobić, dlatego korzystamy z tych dotacji i zawsze dobieramy inwestycje tak, żeby właśnie nam starczyło. Tu jest ten plus od pana burmistrza, że daje nam tą równą kwotę i wiemy, że tyle mamy do dyspozycji, plus tam coś właśnie od siebie, no to możemy zrobić na przykład połowę takiego ogrodzenia, o którym wcześniej wspomniałem. A patrząc właśnie od marszałka, gdzie musimy podać kwotę przewidywaną inwestycji i on od tego właśnie nam te 30% odcina, bo my musimy te 30% wyłożyć, no to wtedy tak też wszystko na styk pasuje. Nigdy co prawda nie mieliśmy minusu, na minusie nie byliśmy, ale tak ledwo się spinamy z tymi budżetami. I tutaj właśnie staramy się zawsze zrobić, żeby dana kwota starczyła i jeśli czegoś nie zrobimy, no to przekładamy to na kolejny rok.
Ja mam takie pytanie, bo pani prezes powiedziała, że nam Poznań podniósł. Co to znaczy?
Podnieśli nam stawkę złoty, nie, przepraszam, z 15 groszy na 16. Teraz będziemy mieli dla nich, nie? PZD. To jest odgórnie. My to nazywamy haraczem.
Musimy to oddawać, to musimy oddawać do okręgu.
I to w zeszłym roku było 8 tysięcy, a w tym roku już mówię, będzie koło 10. Nie?
Czyli rozumiem, że PZD pobiera opłatę od Was, a czy PZD też dokłada do jakiejś inwestycji?
Nie.
Znaczy sami z siebie nie. My możemy się tam ubiegać, ale o pożyczki.
Pożyczki, tak.
A pożyczek nie chcemy brać, bo pożyczkę trzeba oddać z nawiązką. I gdybyśmy spłacali odsetki, no to w kolejnym roku nie możemy nic zrobić, bo musimy spłacić odsetki. Dokładnie. Więc to jest takie...
Nasz ogród właśnie...
Ciekawy układ.
Poprzedni zarząd, a nie mieliśmy żadnego budynku na biuro, no to poprzednie zarządy, aby mieć jakiekolwiek biuro, no to właśnie wzięli tą pożyczkę z PZD i został zakupiony barak tak zwany, ale mały barak. Także na spotkania takie z zarządem mam. To było biuro, ale tam też były ładne pieniądze za to niestety i też pożyczka, także dużo trzeba było tam spłacić za to biuro. No i lepiej z okręgu pożyczek nie brać. Bo, no.
Ja mam jeszcze jedno pytanie. Skoro PZD bierze haracz od trzech działek w granicach 10 tysięcy, to jest 30 tysięcy, gmina dokłada do każdej działki po 13, tak? To mamy już prawie 40, to mamy 70. Myśleliście o tym, żeby, brzydko mówiąc, zostawić PZD i założyć stowarzyszenie trzech działek wspólnie razem i jechać na własnym budżecie? Plus do tego ewentualnie można się starać jako stowarzyszenie o dofinansowanie, a ziemia jest gminna, tak?
Warunkowanie? Gminna, to dzierżawi PZD, od gminy, nie?
Ale jest szansa, żeby wyjść z tego PZD?
Powiemy tak. Wiemy, jak to działa. Że są nawet teraz z PZD mówili, że są jakieś firmy, które naciągają, żeby z PZD wyjść. Wiem, że biorą za to kokosy, bo już tak prezes Śliwa mówił. Wychodzi się gorzej, jakbyśmy byli z PZD.
No i tu może nie chodzi o to, że samo wyjście, tylko dużym by było problemem na przykład odzyskiwania od działkowców jakiejkolwiek opłaty, bo oni wtedy to... Nie wiem, czy oni byli, kto by ich, to jak, w jaki sposób można by było, to jest no temat rzeka, także no ciężkie do rozgryzienia to. Są ogrody gdzieś, ponoć mówili, że wychodzą na to stowarzyszenie, ale mają bardzo duże problemy. Bardzo duże potem mają problemy, nie?
No, są już takie ogrody, które chcą wrócić do PZD, nie ma już możliwości powrotu. No. Także my nie wiecie, o tym, żeby wchodzić na razie, nie chcieliśmy.
Ale możecie się starać o jakieś dofinansowania zewnętrzne poza urzędem marszałkowskim, gminą, nie wiem, powiatem, czy jakiś to, znaczy, nie wiem, jaka jest formuła prawna waszych ogrodów działkowych.
Czy
są na przykład otwarte jakieś konkursy, nie wiem, strzelam lotto, czy możecie składać jakieś wnioski do takich instytucji?
Wiem, że w tym, poczekaj, gdzie? W zeszłym roku w Sieninku?
W Sieninku, no prawdopodobnie coś takiego było.
Dwa
lata temu coś takiego było, że Sielinko dofinansowało, tylko właśnie nie wiem, o co tam chodziło. Też rodzinne ogrody. Ja nie wiem, czy to nie było związane właśnie z roślinami miododajnymi, albo coś takiego. Ale nic poza tym, tylko Urząd Gminy i Urząd Marszałkowski.
A właśnie moi działkowcy mówią już dawno, od zeszłego roku, jak zostałam prezesem już prawnie, że mamy wyjść z PZD. Mówi, bo dajemy im pieniądze, mówi, a nic w zamian nie mamy. Ludzie się nad tym grubo zastanawią. Ja, jako prezes.
Pani Ania, proszę.
Wspomniała, że dużo osób nie płaci za działki. To co się później dzieje z tymi działkami?
Powiem Pani tak, my zdajemy EFSA skarbnik cały czas notorycznie, albo SMS-y, albo ja dzwonię. No to trzeba dzwonić i prosić, żeby w końcu zapłacili chociaż na raty, ale żeby zapłacili, bo za chwilę jest nowy rok.
Rozumiem, że ta stawka to jest roczna.
Tak. To jest opłata, przypuśćmy tam 650 zł, tak? I to jest roczna.
Działkowcy, bo u nas na przykład nie ma takiego aż nie wiadomo jakiego opóźnienia z opłatami, bo starają się na przykład działkowcy u nas na naszym ogrodzie w miarę opłaty starać się. Kiedyś, poprzednie lata to były problemy z działkami, na przykład jak już działkowcy są spoza gminy, no to wiadomo, jeśli przyjedzie z Poznania, to przyjedzie raz na pół roku. No i jest ten bajzel, ale to jakoś to nam ukróciliśmy. I na chwilę obecną na naszym ogrodzie powiem tak, że
ale jest jeżeli tam nie są
uregulowane... Ja już Pani mówię, nie w tym roku już podjęliśmy z Ewką, znaczy z zarządem całym, ale my z Ewą takim jesteśmy mózgiem całym operacyjnym, jak ja to mówię, gdzie kobiety u nas rządzą w zarządzie. Mareczku, przepraszam. To jest wiceprezes. Już postanowiliśmy, ostatnie teraz wysyłamy żółte kartki, tak zwane, 31 dni i sprawę dajemy do Poznania. I Poznań bierze, przejmuje. My robimy zdjęcia, że nie są działki opłacone i Poznań później to przejmuje. Tam jest normalnie, sprawa jest założona i są, będą odbierane działki. Bo mamy 3 takie działki, które nie są opłacone od 5 lat.
No to jest umowa dzierżawy.
Tak, no, tak. I okręg właśnie z takimi działkowcami kończy tak, dzierżawę.
Notarialnie, tak?
Tak.
A czy działki posiadają jakieś wolne działki do tego, żeby ktoś na przykład nabył taką działkę notarialnie?
Nie, na tą chwilę nie.
U was nie? Nie ma. Nie ma.
Nie. A dużo ludzi się też...
No to są prywatnie, nie? Że ludzie to prywatnie, nie? To tak.
Jak jest jeżeli to teraz ktoś po znajomości daje informacje i wtedy już to wchodzi jeden na drugiego, za drugiego i bardzo, albo z pokolenia na pokolenie.
Tak. Albo są takie ceny, że po prostu te działki nie są sprzedawane.
Ja bym tutaj prosił o wyjaśnienie, bo wiem, że właśnie ktoś komuś sprzedaje tą działkę, tak?
Tak.
Ale, a tutaj z drugiej strony Państwo mówią, że jak ktoś nie płaci, to do województwa, do okręgu, do okręgu, tak? I jak to jest? Bo to jest jedna rzecz, ja za chwilę o swoich takich wszystkich...
Znaczy, opłata jaką działkowiec może zawołać, to jest za nasadzenia. Za altanę, którą włożył tam jakieś pieniążki, za nasadzenia tych drzew, tam czegoś, za to pobiera tą opłatę od kolejnego działkowca. Nie może za grunt. Tak.
No, to tak jest. Ja z ogrodem działkowym przy stadionie, to od dziecka byłem związany 30 lat, tak, także dosyć mocno i teraz patrzę na to, co się od wielu lat, co tam się dzieje i co mnie niepokoi, być może bez potrzeby. Ale już mówię, gdy ja dorastałem, to każdy miał, znaczy raz, że byli sami Bukowianie. To tam mi nie przeszkadza, że teraz jest ta struktura inna, ale tych Bukowian pewnie jest mniej, bo dużo widzę, że przyjeżdża osób z zewnątrz, Poznania. To jest jakby mniejsza rzecz. To, co mnie niepokoi, to, że powstają domy tam. Widzę, że kupują 4 działki obok siebie i stawiają po prostu dom. Ja nie wiem, jak tam jest z opłatą, jak z wywozem szamba. Nie daj Bóg, jakby się karetka miała tam przyjechać. Po prostu mieszkają tam, wydaje mi się, że nie tylko w okresie letnim i wiosennym, ale całoroczne. I słyszę, że znowu ktoś kupuje jakieś działki i znowu łączy. Nie wiem, jak to jest, a już jakby pożar wybuchł, to ja nie wiem, bo przecież tam pozwolenia na budowę nie trzeba, bo to stawiają te domki, jak stawiają. Jak to wygląda? Ile takich domów na przykład na ogródkach działkowych przy stadionie już jest, takich domów mieszkalnych?
U mnie koło 6.
6.
A o tym, co Pan mówi, to...
No, to po prostu, znaczy ja jestem po prostu...
Ale ja panu mówię, że to jest tak, że on 4 działki wykupił, ale każdy musi mieć każda działka musi mieć innego nabywcę.
No, ale jest to wszystko połączone i powstaje domek i to jest po prostu, no, ktoś za tanie pieniądze kupił sobie grunt i postawił dom. No i nie wiem jak tam jest szambo wywożone, tak?
Bo, a w regulaminie jest możliwość zamieszkania?
Tak, czy znaczy nie?
Zamieszkania nie. Nie ma takiego podpunktu, nie ma takiej możliwości, żeby zamieszkiwać. Ale i z tym okręg też się po prostu męczy. Ja powiem tak, na spotkaniach z okręgiem to jest stale poruszane, tylko że...
Tak, jest temat rzeka, bo w ogóle kłócą się przepisy w związku działkowców z przepisami nadrzędnymi właśnie państwowymi.
No.
ponieważ ludzie, którzy próbują zamieszkać i to jest naprawdę, spędza nam też ten powiek, bo chyba tylko u Rafała nikogo nie ma.
Nie ma, nie ma żadnego domu i nam na pewno nie ma na 100%.
Osoby zamieszkujące próbują się meldować i niestety przepisy nadrzędne pozwalają na to, więc oni się czują pewniejsi i my nie możemy nic zrobić. Wtedy my możemy iść jako zarząd do sądu, a to się ciągnie latami, więc nie ma sensu się ciągać po sądach. Ja jako u siebie udało mi się dwie rodziny, które próbowały się zameldować, przekonać ich, że nie mają tego robić, bo tak już przymknęliśmy właśnie oko na to, że przebywają cały rok. Powiedzmy, że teraz jak były te mrozy, no to gdzieś tam znaleźli sobie inne lokum, ale jak już zrobiło się cieplej koło zera, to już wrócili na działki i znów przebywają cały czas. I właśnie nie idzie tego wytępić, bo jest możliwość meldowania. Gdyby nie było możliwości meldowania, myślę, że ten problem w takiej dużej skali by nie istniał.
Bo to, co się z tym wiąże, przepraszam Wojtek, bo przecież Państwo, ja pamiętam, jak jeszcze tata był tutaj, pan Benedykt Ubiński, problem ze śmieciami, to był ogromny, tak? Te osoby, które tam mieszkają, nie wiem, jak one płacą za te śmieci, czy się zrzucają do waszego jednego kubła, czy nie wiem, jak to tam jest wywożone, to już jest inna rzecz, ale to po prostu mieszkają, to po prostu mnie najbardziej interesuje, jak oni te szambo wywożą, tak? Bo jak tam na przykład na te ogródki przy stadionie, to dosyć ciężko. Tam jeszcze na wprost to kawałek się wiedzie, ale już nie zakręci się tam dalej, nie? To jest jedna rzecz. A druga, tutaj Wojtek wspomniał o tym oświetleniu. I ja na przykład jak szedłem kiedyś na spacer zimą, to się dziwiłem, może po prostu była jakaś awaria, ale tam się wieczorem światło świeciło. Po co, czy to są ogródki całoroczne, czy wy chcecie mieć oświetlenie tylko wiosną, latem i jesienią? Czy zimą, czy tam spędzacie czas zimą po 17, po 18 na tych ogródkach działkowych? Przy wejściu rozumiem, żeby to jest bezpieczeństwo, ale czy całe ogródki działkowe muszą być oświetlone zimą, kiedy tam wydaje mi się, że nic się nie robi na
to? No właśnie, tu się pojawia ten problem zamieszkiwania. Pewnie. Ja jestem osobiście za tym, żeby na zimę zamknąć na klucz, koniec, nie ma. Ale no tak się właśnie nie da zrobić. Tym bardziej, że właśnie...
A woda jak? Bo na przykład tutaj była kiedyś zakręcana.
Tak, woda na zimę.
A teraz co? Cały czas ta woda?
Woda jest zamykana na zimę, ale można sobie wywiesić studnie. I takie studnie właśnie ci zamieszkujący mają, dlatego tam egzystują. My nie możemy zabronić wiecenia w jakiejś tam studni takiej, żeby mieli na swoje potrzeby, bo przepisy nam na to nie pozwalają.
Panie Wojtku, a ilu macie takich mieszkających na stałe na ogródku?
Na moich ogródkach w tej chwili jest 6 rodzin.
To sporo, nie?
No sporo, no. Chociaż mamy 133 działki, więc może nie wygląda tak tragicznie. Tu w Buku w ogóle ten problem jest, powiedzmy, mały. Będąc na spotkaniach Rady Okręgowej w Poznaniu, no to tam jest po prostu strasznie, jak opowiadają prezesi, najgorzej wygląda to w Sierakowie. I w Sierosławiu u nas też.
No.
Tak, tam jest właśnie bardzo, bardzo dużo.
Co do tego oświetlenia, na ja mam alejka całorocznego. Ja już kiedyś wspominałem, że te lampy mogą być po prostu na czujki namontowane, że przechodzi się, ona się odpala, zmierzch, zmrok i ona się odpala, ale no pala się. U nas na przykład ogród jest 4 miesiące zamknięty. Jest zakręcona woda, nikt nie przybywa, tam ktoś jeden działkowiec chyba ma jakieś kury czy coś, tak, kury, no to przyjeżdża od czasu do czasu. Oczywiście ja też, bo spotykamy się w biurze, także no oświetlenie jest potrzebne w nocy, bo tam no, ten kąt tam jest najciemniejszy przy tych torach. Ale powiem tak, że bardzo jest przydatne takie oświetlenie i naprawdę to, co z tym oświetleniem...
To oświetlenie, to ja myślałem o stadionie, tak? Bo tam nie szedłem na spacer, ale tutaj to po prostu widziałem i wiem, że po prostu mieszkają tam te osoby w tych domach i jeszcze mają alejki oświetlone, gdzie mieszkańcy na przykład Szewca, tu gdzieś nie mają tego światła, tak? I to są normalne domy postawione, a tutaj po prostu oświetlenie jak
lepsze niż na Dworcowej, nie?
Znaczy, no to oświetlenie w ogóle to też jest duża część naszych inwestycji jako ogrodowych. Mimo, że teraz też mieliśmy właśnie tutaj od miasta prezenty jako tych właśnie oświetlenia, ale zaczynaliśmy jako ze swoje pieniądze, niejako znaczy inwestycje to były nasze pierwsze takie, bo też powiedzmy latem, wieczorem, kiedy już nie wiem, godzina tam 23, wtedy już jest ciemno, to jak siedzą tam sąsiedzi ze sobą, gdzieś potem chcą się przejść, no to jest ciemno i właśnie potykają się gdzieś tam o kamień i mają pretensje do zarządu, że w Alejkach jest ciemno.
No ja jeszcze tylko konkretnie. Znaczy, bo mnie nie przeszkadzałoby to. Znaczy, ja bym prosił tylko, jakby w okresie zimowym szło to wyłączyć. Po godzinie na przykład 18. Tak, bo rozumiem, że wiosną, latem i jesień, tego, co się siedzi na działce i grilluje i potem, to nie jest żaden problem. Tylko w tym okresie zimowym ja mam takie poczucie, że no, a w koło domu też nie wychodzę do ogródka, nie? No to tam, żeby wieczorami coś robić, nie? No to tak mi się wydaje, no. I może by to też jakoś ukróciło tych, co tak nielegalnie tam mieszkają i wykorzystują.
No jest właśnie, to jest ten fakt rzeka i ludzie są naprawdę pomysłowi, żeby utrzymać życie zarządowi, naprawdę.
Pan Andrzej tutaj mówił o domach na działkach. Czy to rozumiem, że na działkach maksymalnie można postawić 35 metrów kwadratowych dom, tak? Znaczy dom, no, altanę. Ale nie można stawiać granicy, więc pytanie, czy
granicy nie można. 3 metry,
więc pytanie, czy są takie domy, które są większe niż 35 metrów?
Znaczy, można obejść to w sposób taki, że można zrobić kondygnację dodatkową.
5 metrów.
Na powierzchni do 5 metrów, czyli powiedzmy mają warty i piętro, ale są też tacy, którzy mają jeszcze podpiwniczone i w tym momencie mają 3 razy po 35 metrów. Także
no bo,
chałupa, jak się patrzy.
Ja przepraszam.
Ale chyba nie można podpiwniczać na działkę.
Pani Karolino.
No nie ma zabronionego.
A ten budynek biały, co stoi przy ulicy, taki duży, na waszych działkach? No ale to jest ogromny dom.
Jest samowolem?
Pan on w ogóle sobie zrobił tak zwany Meksyk.
No właśnie, bo ja tak patrzyłam, to nie ma 35 metrów. No ogromne to jest.
W takim razie to samowola budowlana.
A w tym momencie, jak się idzie, gdzie to idzie?
Znaczy ci, którzy mają te właśnie takie ładne altany, nazwijmy to, to mają szamba i przyjeżdża zakład komunalny i...
Odjedzie,
tak? U nas wjedzie.
Tutaj to mają mauzery i przewożą. Wiem, że ktoś prywatny przyjeżdża.
No okej, okay, a teraz powiedzmy, ta inwestycja w toalety ogólnodostępne na działkowców, nie? No jest to okej, okay, fajny pomysł. Tylko teraz, czy to nie będzie zabikiem do kolejnych inwestycji takich mieszkalnych? Nie? Skoro będzie działkowiec miał dostęp cały Boży Rok do tej toalety, wyremontowanej za nasze pieniądze, no to on sobie tam będzie codziennie całą rodziną załatwiać swoje potrzeby, nie?
Znaczy to, że będzie chodził codziennie, załatwiać swoje potrzeby działkowiec, to rzeczywiście to bardzo przydatne, bo działkowiec wtedy będzie miał gdzie chodzić. Ale tutaj wracając do mnie do tej naszej nieszczęsnej toalety, ona ma może pół wieku, jak nie więcej. I no, chodzą tam od czasu do czasu działkowcy, ale unikają tego miejsca z tego względu, że boją się tam chodzić. No naprawdę.
To jest to miejsce tam. No jest na drugim końcu tego ogrodu działkowego całego.
Tak, na rozdziku.
Numeru jeden miałby tam pójść, zobaczyć potrzebę, to pewnie wrócić z powrotem, to pójdzie, bo tak, ja mi się zachce.
Tak.
Okej, ale wagon też jest rzeczywiście możliwe, chyba pół wieku dobre ma, więc
my jako zarząd już każdym działkowcom zapowiadamy, że zero jakiegokolwiek zamieszkiwania z tego względu. No też mieliśmy gościa, który chciał kilka tych działek wydzierżawić i osadzić, nie obrażając jego Ukraińców, nie? No ale nie ma takiej opcji, bo to są problemy z nimi, bardzo duże problemy. No ja powiedziałem tak, no, ogród jest zamykany na 4 miesiące, mimo to, że powinien być ogólnodostępny dla mieszkańców, żeby to pochodzić, pospacerować, ale zamykamy. Tak samo z odpadami na 4 miesiące mamy po prostu nie płacimy, bo nie odbiera od nas. Bo z tego względu, że nikt nie korzysta, nie produkuje tych odpadów.
A jeżeli chodzi o tą ścieżkę edukacyjną, te tablice edukacyjne, to to ma być, mają być tablice edukacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży, czy to ma...
Od najmłodszych do najstarszych.
Ale czy mają też pojąć rolę informacyjną, edukacyjną dla działkowców na przykład?
Także też oczywiście, jak i o mieszkańców z zewnątrz.
Okej.
Mam takie pytanie, czy działkowcy angażują się w życie swojego rodowcu, że tak powiem? To znaczy, czy są chętni, żeby zrobić jakiś czyn społeczny?
Znaczy, się powiem, w ramach teraz tak.
Swoich funduszy, czy naprawić?
Już mówię. Czy czyny społeczne były za czasów PRL? Teraz za każdą pracę niestety działkowcowi trzeba zapłacić. Umowa zlecenie, nie umowa zlecenie, nie ma takiej opcji, aby działkowiec zrobił coś, co jest. No niestety.
Tylko wymagają, a rzadko coś.
Ale trafiają się działkowcy, którzy naprawdę pomagają i dużo zrobią. No tylko mimo to, że mamy tego gospodarza, któremu oczywiście też musimy płacić za umowę, jest na umowę u nas, bo nie ma takiej, żeby po prostu dostał pieniążki z kasy za tyle i tyle godzin, bez żadnej faktury, bez żadnej podkładki, bez niczego. No niestety.
To jakby gdzieś rura pękła od wody, czyli musi przyjechać firma.
Tylko firma. Teraz jakakolwiek praca,
wszystko. Czyli taka znieczulica i zepchnięcie na zarząd wszystkiego.
Znaczy, jeśli mu pęknie róża na działce, no to on musi sam się tym zająć, ale też wynajmuje firmę. Rzadko kto sobie sam z tym poradzi. Dzisiaj w ogóle coraz trudniej samemu coś zrobić. Ale jeśli w ogólnych dostępnych, czyli w alejkach, no to zarząd woła wtedy firmę.
Tak, tylko jeżeli na przykład na działce gdzieś pęknie rura, bo już tak nieraz było, to tak i tak pierwszy telefon jest do zarządu, aby zamknąć tą wodę.
To jest logiczne.
Aby zamknąć tą wodę, która jest w studzience na alejce. No. I chcąc, nie chcąc, ja jako prezes oczywiście mam ten klucz i to muszę z drugiego końca Polski jechać, żeby poszeleje. Bo już miałem to 2 lub 3 lata temu taką sytuację, gdzie byłem gdzieś tam na rybach, na warcie i telefon, bo zegar pęki i leje się woda. Musiałem spod obrzyska gnać.
Powiem tak, u mnie jest trochę lepiej z pomaganiem, bo gdyż nam pękła rura, mamy fachowca, nawet 2. Telefon, czy są na działkach, przyjechali, pas i awaria była usunięta, nie? Ale to mówię to, jak są akurat na działce, nie?
To pani tak wspominała, że chce pani zrobić nasadzenia sobie, tak, działkowcom. To rozumiem, że pani sama, czy ktoś pomoże działkowcom?
Powiem tak, robiłam alejkę, utwardzaliśmy alejkę 2 lata temu, tak? Dobrze mówię? Tak, 2 lata temu. I sama z grabiami, z łopatą, ktoś rozwoził towar, ja rozgarniałam i tak to szło. I zrobiliśmy 250 metrów alejki.
Tak. Ja jeszcze chciałam...
A inni działkowcy w tym czasie...
Znaczy powiedzieli, tak? Że mogłam powiedzieć, gdyż oni widzieli, co my robimy, nie?
Ja jeszcze chciałam poruszyć temat ulicy Strumykowej. Kto jest odpowiedzialny za tą ulicę Strumykową przy tych nieszczęsnych blokach deweloperskich? Ponieważ z tego, co ja wiem, pierwsze bloki, które powstały, zadeklarował się pan deweloper, że wyremontuje pierwszy odcinek, gdzie były pierwsze bloki wyremontowane. Jest położony pas kostki. Okej. Okay. Postawi kolejne bloki, to jest totalna jazda. Gdy śniegi puściły, lody puściły, to można było w tych oczkach wodnych karpie tam hodować. I to i teraz jest po prostu czołgowisko i tam nie jest nic robione. Najgorszy jest odcinek, gdzie te ciężki sprzęt zjeżdża. I teraz widzę, że już stawia kolejne bloki. I niestety będzie jeszcze gorzej. I to jest odcinek zaraz od pierwszych bloków, do których teraz będzie powstawało. To jest masakra. I to jest właśnie taka ulica Strumykowa w kierunku naszego ogrodu.
A nasadzenia, tak, ja będę Ewką, myślę, że mi to może... I zrobimy.
Panie burmistrzu, coś na temat Strumykowej? Do równania.
Gminna, ale tutaj nie możemy pozwolić, żeby to się odbywało kosztem działkowców, więc będzie pismo dyscyplinujące i wzywające do przywrócenia stanu pierwotnego.
Czy ktoś jeszcze w tym temacie?
Znaczy jeszcze tak, znaczy jak tutaj właśnie koleżeństwo wspomniało o tych ścieżkach, nasadzeniach. Też mamy takie pomysły właśnie, bo to tak zawsze się zbieramy też wspólnie i rozmawiamy o tych różnych sprawach. U nas udało się w ubiegłym roku zorganizować, jak to było, wieczór poetycki. Patronem był Jan Kochanowski. Też mimo nagłośnienia tej sprawy, owszem, przyszli niektórzy działkowcy, kilkoro osób starszych wiekiem, takich zasłużonych. Młodzież raczej unika takich tematów, ale było miło, było wesoło. Poezja pana Kochanowskiego rozbawiła ludzi. Tym bardziej też właśnie w miejscu, gdzie ta rzecz się odbywała, właśnie przy biurze, mamy też taką piękną, rozłożystą lipę. I pierwsza była flaszka o lipie. Był też gościem pan dyrektor biblioteki i dostaliśmy od niego w prezencie młode drzewko bukowe, które po tam kolejnym miesiącu bodajże tak zrobiliśmy kolejną takie spotkanie działkowców przy kawie, przy słodkim i nadaliśmy temu młodemu drzewku imię Jan Kochanowski. I też jesteśmy nadal otwarci na różne takie tego typu rzeczy. Jeśli nadal będzie tutaj chęć, nie wiem, od biblioteki czy od państwa radnych, to zapraszamy.
Czyli lipa stoi, ale w RODO lipy nie ma. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze? Czyli panie burmistrzu, tak gwoli i szanowni państwo, gwoli podsumowania, rola edukacyjna RODO jest, potrzeb jest wiele. Najpilniejszy to będzie coś z tym odwodnieniem, tak? Czy możemy liczyć, że urząd jakieś podejmie, nie wiem, kroki, chociaż pismo wysłać? Ja wiem, że to będzie jako, mówił 88, tak? Pism. To do rozważenia. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo.
Ja tak sobie zawsze przeglądałem te wszystkie inwestycje przez ogródki działkowe. To muszę powiedzieć, że przez te parę lat bardzo fajne inwestycje, ale wcześniej chyba było wam dużo trudniej, bo jeśli tyle pieniędzy uciekało, można powiedzieć, bokiem, to ogródki musiały same inwestować ze swoich pieniędzy praktycznie. Albo czegoś, coś nie zrobić. Jeśli chodzi o ogródki, ja też na nich bardzo dużo czasu spędzałem akurat przy stadionie. Cieszę się, że nie jest to robione tak w Poznaniu, że alejki są z kostki brukowej, bo to strasznie wygląda akurat na ulicy, jak gdzie byłem, że jest częściowo utwardzone, częściowo jest tłuczeń wysypany, jest tak, to naturalnie fajnie to wygląda. Samochodem, jak ktoś potrzebuje, może dać z przyczepką, żeby sobie wywiezie to, co potrzeba. Ale mówię, widzę, że było wcześniej dużo ciężko, że ile inwestycji wam uciekło, które teraz można powiedzieć od tego, kiedy mamy 2020 roku. To każde ogródki działkowe faktycznie naprawdę widzę, że zainwestowały w bramy, ogrodzenia, takie rzeczy, że jest dużo łatwiej teraz funkcjonować takim budżetem. No właśnie, że to było dosyć trudno. Plus do tego 2019 roku zmieniły się też przepisy, które pozwalają gminom pomagać właśnie takim pozarządowym organizacjom. Wcześniej nasi poprzednicy, tak jak pan mówi, było, mieli ciężko i tych inwestycji było o wiele mniej. Z opowiadań właśnie poprzedników wiem, że kiedy zakładali prąd na działkach, no to właśnie zaciągnęli dosyć konkretną pożyczkę z PZD, którą spłacali przez kilka lat. Wówczas też było inne podejście do tego. Starsi ludzie, którzy już dziś nie żyją, mówili, po co mi prąd, ja nie chcę prądu, nie potrzebuję. I wiele działek nie miało prądu. I jak ja zacząłem już tam urzędować od tego 19 roku, to były jeszcze działki, które nie były podłączone do ogólnej sieci elektrycznej i za nas udało im się dokonać tego, także w tej chwili wszystkie działki już są selektyfikowane. I także mówię, no te pieniążki, które otrzymujemy, no to naprawdę są piękną sprawą i tak jak widać, możemy działać.
Działka ma swój licznik, tak?
Tak, każda działka ma swój licznik, każdy płaci według wskazania licznika. Mamy potem jeden główny, gdzie my musimy, wiadomo, NEI zapłacić konkretną kwotę. Tak to wygląda. Każdy w czasie wypłaci.
To inaczej wygląda, bo każdy ma swój.
Dziękuję bardzo. W takim razie, czy są jeszcze jakieś pytania? Pan burmistrz się zgłosił, proszę.
Ja chciałem, tak wspominając tą inicjatywę, uchwałę, kiedy przedkładaliśmy projekt, to jeszcze te przepisy nie obowiązywały o powszechnym wspieraniu rodzinnych ogrodów działkowych. Ta potrzeba tak naprawdę zrodziła się w momencie też 2018-2019 roku, jak jeszcze świętej pamięci Beni Łubiński przyszedł do urzędu i rozłożył ręce, bo ma problem, bo trzeba zrealizować bramę. Ona, wówczas ta brama była całkowicie doszczętnie zniszczona i co ma ją zrobić. No i wtedy jeszcze poza dotacją wspieraliśmy, finansowaliśmy tą bramę. No i to dało nam po tych rozmowach jeszcze, dało nam do myślenia, że owszem, ja wiem, że użytkowanie wieczyste jest PZD, czyli Polski Związek Działkowców, ale przede wszystkim z troski o mieszkańców. Już pomijam tutaj wątek tego, ilu jest tych z Poznania i traktuję to jako jakąś tam okazjonalną noclegownię, żeby wyjechać sobie na weekend. Ale przede wszystkim chodziło o troskę dla mieszkańców osiedla, no po prostu zabudowy wielorodzinnej i umożliwienie im takiego, no, poprawy infrastruktury i tego bezpieczeństwa, stąd się te wszystkie inicjatywy rodziły. No ale tak wspominając właśnie, od tej bramy zaczynając właśnie, tak, od tej bramy jakoś tam to udało nam się zrealizować. No i w ślad za tym, no to co dalej możemy pomóc, jakie kolejne przedsięwzięcia zrealizować. No i tak od słowa do słowa, od potrzeby do potrzeby zrodziła się ta inicjatywa właśnie wsparcia i dopiero wtedy, jak już byliśmy gotowi, mieliśmy nawet projekt, o tych przepisach zaczęło się mówić i samorząd województwa też już tam, samorząd województwa zawsze już miał chyba wcześniej te dotacje. Ale też problemem było to, że nie było wkładu własnego, no bo ileś tam 12 tysięcy zapewnić wkładu własnego, na jakiej podstawie kilkunastu działkowców by się dołożyło, a pozostali nie, a dlaczego my mamy się dokładać, no i tak to, tak od tych problemów się to wszystko zaczęło. No i tyle, no i te dotacje też wzrastają, dzięki też tutaj Państwu radnym, ta wola jest, żeby zabezpieczać środki na te dotacje. I tyle, no problemy są, tak Pan Przewodniczący tutaj pytał, zanotowałem te kwestie i jakoś tam będziemy się ich podejmować, zobaczymy z jakim skutkiem, ale przychylam się do propozycji Pana Przewodniczącego. Na pewno przyjrzymy się kwestii oświetlenia. Chodzi o to, żeby to oświetlenie funkcjonowało w pełnym zakresie w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, a na zimowy będziemy po prostu je wyłączać. To jest takie rozwiązanie kompromisowe, a nie będziemy faworyzować zamieszkiwania całorocznego, no bo to miejsce nie jest do tego przeznaczone. I tyle z mojej strony.
Czyli
mogę jeszcze...
Dziękuję bardzo. Proszę.
Tak, odnośnie już, jak są przekazywane grunty pod deweloperkę, pewnie większość to są grunty prywatne i dogadują się tam między sobą, ale często też gmina ma takie grunty i może bym pomyśleć, z uwagi na to, że jest dużo zapytań o działki, tutaj też koleżeństwo wspominało, byłaby możliwość stworzenia jeszcze jednego ogrodu w gminie Bóg dla tych, którzy chcieliby mieć działki, a nie mogą.
Trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Trudno mi odpowiedzieć.
Powiem tak, Wiśniowy Sad, dużo ludzi z Wiśniowego Sadu pyta się właśnie o działki. Oni by wszyscy chcieli mieć działki.
A to najpierw niech zainwestują w drogę.
I odwodnienie drogi. Odwodnienie swoich dróg. O, tak.
Nie, nie, właśnie z innych rzędów, nie tutaj z tych, tutaj, no z innych rzędów mi się pytają, nie, czy są działki, nie, ale mówię, są działki, no ale są takie ceny, że...
No, ceny są zaporowe.
Zaporowe, jak ja to mówię. Nie. Tak jak my robiliśmy, to teraz jak właśnie będziemy wysyłać, jak nie będzie płacona za 5 lat pula, opłata, bo tam też jest za prąd już doszło, także no to się robi suma, to dajemy to do Poznania. Poznań to oczywiście prawnie wszystko robi i teraz jest tak, że my musimy zrobić... odzyskać swoje, to wiadomo, to co będzie ktoś chciał kupić działkę, no to odzyska, musi to co jest opłatę wszystko, plus opłatę wpisową. Tak.
Także nabywca będzie ponosił najwięcej.
Tak. Nabywca, nie?
Proszę. A panie burmistrzu, a stare wysypisko śmieci, które w sąsiedztwie rodzinnych ogrodów działkowych na Amcie nie mogłoby być w jakiś sposób nawet graniczy do górskania. To pytanie, czy tam jakby dowieść trochę ziemi, trochę... Wiadomo, że wysypisko 700-lecia też jest na wysypisku.
Tak?
Ogród jest też na wysypisku. Pytanie, czy nie można by było tego jakoś rekultywować w sposób zagospodarować, podzielić, ogrodzić i coś by się tam urodziło może.
Była opłacona do gminy, nie? Nie do okręgu.
No bo tak. To stoi tak naprawdę jako nieużytek teraz, tak?
Rekultywacja. Szanowni Państwo, idzie to w bardzo niekontrolowanym kierunku. Trudno mi powiedzieć, bo musiałbym zweryfikować możliwości. No nie wiem, no nigdy się nad tym nie zastanawiałem, zaskoczyliście mnie Państwo. Więc taki postulat poddamy analizie i za jakiś czas Państwu odpowiem, jakie są możliwości przede wszystkim. Tylko żeby też, drodzy Państwo, no, nie było później problemów z dotarciem, tak, te drogi, żeby wiemy, jakie były sytuacje związane z zastawianiem bramy, pozostawianiem w miejscach nielegalnych, że tak powiem, pojazdów, żeby to nie spowodowało dodatkowych jakichś tam problemów i uciążliwości dla tej zabudowy jednorodzinnej, która jest nieopodal. No nie wiem, no jest potrzeba, być może jakieś rozwiązania się zrodzą, ale to trzeba przeanalizować i trudno mi jednoznacznie teraz Państwu odpowiedzieć. Doświadczenie już mnie uczy ostrożności.
Dobrze, widzę, że już więcej chyba nie ma pytań. Nie ma. Czy jeszcze jakieś słowo końcowe od panów, państwa prezesów? Jakieś słowo końcowe? Nie. Wszystko właściwie powiedziane już było, tak? W takim razie kończymy temat rodzinnych gruntów działkowych. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję za
przedstawienie swoich potrzeb, opinii i pochwał. Potrzeb dużo. W takim razie dziękuję bardzo i 10 minut przerwy. A może 5. Szanowni Państwo, proszę ustawiać obrady. Proszę o zajęcie miejsc. Zapraszam na miejsca. Przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszych obrad, czyli projekty uchwał. Na początek, z racji tego, że mamy pana Łukasza już, plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Dobierzynie i Wielkiej Wsi. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Mam znów przyjemność spotkać się z państwem na naszej komisji rady. Tym razem dziś będę państwu prezentował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położony w dwóch obrębach geodezyjnych. Dobierzynie i Wielkiej Wsi. Co prawda tutaj, jeśli chodzi o sam obręb Wielkiej Wsi, to nieznaczny fragment tego planu wchodzi w ten zakres. My tutaj roboczo nazywamy go Dobierzyn. Niemniej jednak jest to plan miejscowy wzdłuż głównych arterii naszej komunikacyjnej, między innymi właśnie linii kolejowej E20, która również tutaj w tym planie jest pokazana, zabezpieczona również odpowiednim przeznaczeniem planistycznym. Nie przejdę do szczegółów, troszeczkę historycznie państwu powiem o naszej pracy nad tym projektem. Rozpoczęliśmy ją w kwietniu 2022 roku, wtedy też rzeczywiście pojawiła się uchwała intencyjna o przystąpieniu do opracowania przedmiotowego planu. Rozpoczęliśmy wszelkie prace projektowe, oczywiście przeszliśmy pełną procedurę planistyczną, łącznie z uzyskaniem wszystkich stosownych opinii i uzgodnień, na które czekaliśmy dość długo z tego względu, że jak państwo już widzicie, projekt tego planu zakłada układy komunikacyjne, które w pewnym stopniu wymagały mi troszeczkę więcej ingerencji, ale też stosownych uzgodnień, czy to z zarządcami dróg i wojewódzkich, i powiatowych. Udało nam się. Rok 22, dziś mamy rok 26, skąd jakby to przesunięcie. Mianowicie w ramach tego projektu również występowaliśmy o wyrażenie zgody przez ministra rolnictwa na wyłączenie gruntów rolnych w klasie trzeciej na cele nierolnicze. Ten sam proces uzyskiwania tej zgody zajął nam, o ile dobrze pamiętam, ponad półtorej roku. No, ale finalnie udało nam się tą zgodę uzyskać. Miało to miejsce w listopadzie ubiegłego roku i w tym momencie już rozpoczęliśmy procesy takie finalizacyjne tego projektu, czyli przeprowadziliśmy proces wyłożenia do publicznego oglądu, który miał miejsce na przełomie stycznia lutego tego roku. 6 marca upłynął termin składania uwag do tego projektu. Uwagi nie wpłynęły, tym samym uznaliśmy o akceptacji tego projektu i przedłożyliśmy państwu dziś do zaopiniowania. Jak państwo widzicie, mamy tutaj dominującą jedną funkcję przestrzenną, to są tereny rolnictwa zakazem zawodów, czyli te żółte duże połacie obszaru. Mówiąc wprost, są to grunty rolne. Układ komunikacyjny, który tutaj jest wprowadzony, jest to układ dróg publicznych. Różnej klasy technicznej, w zależności od jakby ich potrzeb, jest są to drogi klasy lokalnej oraz drogi dojazdowe. Z czym to jest związane? Związane jest z tym, z intencją jakby tego planu, ponieważ jak państwo już mieliście przyjemność, zresztą o ile dobrze pamiętam, w roku 2024 podejmować część B tego planu, która dotyczyła tylko i wyłącznie obszaru pod lokalizację parkingu dla węzłów przesiadkowych. I on tutaj w tym projekcie jest ten biały fragment wyłączony jakby z opracowania, z racji tego, że tą część B już uchwaliliśmy, tam nie było potrzeby uzyskiwania tych zgód. Tutaj była potrzeba uzyskiwania zgody ministerialnej, więc część B dotycząca samego obszaru parkingu i węzła przesiadkowego została uchwalona. A dziś po prostu kontynuujemy ten etap z tym układem komunikacyjnym publicznym zaprojektowanym dla potrzeb jakby całego planu. Również tutaj warto zwrócić uwagę, że też znajdujemy się w rejonie, gdzie jest planowany do realizacji wiadukt w ciągu drogi powiatowej. On również w tym projekcie planu oczywiście, czy też może nie, że wiadukt jest uzgodniony, ale również ten układ komunikacyjny jest do niego tutaj pełni dostosowany, uzgodniony również z właściwymi zarządcami tych dróg. Tereny zabudowy, które zostały tutaj wprowadzone, głównie opierają się na zabudowie istniejącej. No jak Państwo wiecie, tutaj w tym fragmencie drogi wojewódzkiej, drogi wojewódzkiej powiatowej, bo to głównie droga powiatowa występuje, ta zabudowa występuje. Tym samym my to również usankcjonowaliśmy, z wyjątkiem tej południowej części, gdzie zgodnie ze studium mieliśmy tam wprowadzone tereny zabudowy mieszkaniowej. No i w konsekwencjach był ustalony studium, również prowadziliśmy tutaj zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą, o parametrach dostosowanych do zabudowy sąsiedniej, tutaj bez żadnej jakiejś anomalii urbanistycznej, zabudowana działkach o dosyć rozsądnej powierzchni. Także uważamy, że te założenia, które tutaj prezentujemy, pewnie jakby oddają charakter tego obszaru. Z ustaleń takich istotnych, na które chciałbym Państwu zwrócić uwagę, no to przede wszystkim ustalenia dotyczące ochrony środowiska, gdzie oczywiście wskazujemy o zakazie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego, jak i również infrastruktury kolejowej, bo tak jak wspomniałem na samym początku, również w tym planie miejscowym obejmujemy fragment linii kolejowej, dla którego podjęliśmy ustalenie KK, czyli tereny kolejowe, to są tereny zamknięte, dodam. W większości tym samym wszelkie inwestycje kolejowe oczywiście będą mogły być tutaj realizowane, no ale realizowane tylko i wyłącznie przez organy do tego upoważnione. Wobec tego takie zapisy musiały się znaleźć, żeby dopuścić możliwość w przypadku przyszłościowego, na przykład rozbudowy linii kolejowej, tak, które wymagałyby pewnie stosownych decyzji środowiskowych. Co do ustaleń w zakresie parametrów zabudowy, tak jak już wspomniałem, dostosowane do tego, co już występuje, no i też do standardów urbanistycznych, które od jakiegoś czasu również na terenie naszej gminy tutaj wprowadzamy. To może tak tyle tytułem takiego wprowadzenia dość obszernego, myślę. Niemniej jednak, jeśli mielibyście Państwo jakieś pytania, jestem do dyspozycji, postaram się udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, czy ktoś? Ja miałem pytanko, ale pan Łukasz już je odpowiedział praktycznie na nie, bo miałem zapytanie o to, czy ten wjazd od Michalina od drogi na Szewce jest kompatybilny właśnie z wiaduktem. Ja pan mówił, że jest.
Przybliżymy za chwileczkę bardziej, pokażemy to, bo ten obszar planu, szanowni Państwo, to jest 90 hektarów, czyli to jest taki, no jego skala jest dość duża, tym samym nie do końca może to być widoczne. O, właśnie tutaj teraz pan kierownik wskazuje ten obszar wycięcia pod teren drogi publicznej. I to jest dokładnie wskazane tak, jak będą przebiegać w przyszłości linie rozgraniczające rozdziału właśnie pasa drogowego pod lokalizację tego wiaduktu.
Czyli te wcięcie to takie jakby poszerzenie podjazdu.
Tak jest, dokładnie. I to jest oczywiście skonfrontowane, czy też dostosowane do projektu, który tam mieliśmy do dyspozycji już przy projektowaniu tego planu miejscowego. To powiem też, że tak już adwokatem, czy też może w kontynuacji, zaczęliśmy rozmawiać, to też tutaj ten układ komunikacyjny dróg publicznych, który tu jest wprowadzony, również jest zaprojektowany według już takich opracowań koncepcyjnych, drogowych, zawierających jakby pełne pasy drogowe w zależności do klasy technicznej, także on nie jest jakby zaprojektowany w taki sposób chaotyczny, tylko bardzo dosyć szczegółowo przeanalizowany.
Jakieś wątpliwości są, to proszę.
Tak.
Jest istniejąca ulica Wisowa. To wiesz, nie? To jest wzdłuż tych działek zabudowanych. To jest istniejąca ulica Wisowa.
Tak jak pan radny tutaj zapytał, tak, znaczy, to w części te drogi są już istniejące. Je tutaj też na tych właśnie mapy widać, to są drogi, które są już w terenie, wydzielone nawet chyba, ja dobrze pamiętam, do
obozu. Są polne,
w tej chwili ten układ komunikacyjny, co prawda na nich opieramy, ale w sposób już techniczny, czyli takie docelowe, jak powinno to się odbywać. Stąd też te pasy drogowe są zdecydowanie większe od tych wydzieleń. Chyba, o ile dobrze pamiętam, to tutaj ten fragment tego łącznika, to jest strona wschodnia, zaraz tutaj ten kierunek pokażę. Tu po prawej, o właśnie to. To jest chyba takie modum, które gdzieś tutaj jest projektowane, ale dobrze uzasadnione, bo tam docelowo według projektów prawdopodobnie, oczywiście to są tylko jakieś przypuszczenia, ale z projektów, które mieliśmy do dyspozycji, tam możliwe, że będzie takie skrzyżowanie typu rondo, prawdopodobnie, ale dobrze pamiętam. Wobec tego trzeba było ten przebieg drogi lokalnej zmienić właśnie w ten sposób. No, może nie ten sposób, a sobie to chyba nie względy bezpieczeństwa, tym bardziej, że jakby intencyjnie patrząc na proces tworzenia planu, no to głównie służyć ma on temu, żeby tą komunikację dobrze tutaj rozplanować, komunikować drogi powiatowe, ale też przede wszystkim...
Panie Przewodniczący, tylko wejdę słowo. Idąc tą drogą, szarpać jest wino i już się pytają, żeby było w Dobrzynie.
Wierzymy, ciężko będzie. Nie ma ziemi.
Tak. Po lewej? Jedziemy po prawej. Tak. Przyjemy po prawej. Mhm. Tak jest. Tak, to jest już ten łącznik dróg powiatowych, bo tam będzie za chwilę też wjazd. Tak? To jest też łącznik właśnie od tutaj, od strony szef do parkingu. To tak jest. Tylko obecnie te drogi polne, one są, może tam gdzieś nawet są może widoczne, ale ich wartości, patrząc na wydzielenia czy też użytkowanie, są bardzo wąskie. Stąd też ta skala jest po prostu troszeczkę inna, nie? Bo ten projekt, który tu jest prezentowany, jest też już, tak jak wspomniałem, na podstawie dosyć szczegółowego układu komunikacyjnego, który spełnia wszystkie wymogi wynikające z przepisów o drogach publicznych, nie? W tym zakresie projektowania i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego tutaj te pasy drogowe publiczne, które są to prezentowane, one w zupełności są wystarczające dla realizacji nie tylko jezdni, ale pełnej infrastruktury drogowej, nie? I to było takie kluczowe zadanie, żeby właśnie te tereny wzdłuż torów mamy tereny KK. Ten niewielki fragment teraz tu widać po górze, 2KDL. To jest taki fragment, który idzie wzdłuż toru. Jakbyśmy troszeczkę oddalili, będziemy widzieć. I on ma swoją kontynuację jeszcze aż do tych terenów rolniczych, po prawej stronie teraz. Tak? I tam kończymy. I tutaj nie będzie włączenia do takiego komunikacyjnego, bo po pierwsze za blisko byśmy byli skrzyżowania z drogą kolejową, po drugie za blisko byśmy byli skrzyżować z drogami wojewódzkimi i powiatowymi. Wobec tego takie techniczne skrzyżowanie mogłoby być niemożliwe do realizacji w ogóle, nie? Tak, wszystko się zgadza. Wobec tego tutaj zabezpieczyliśmy też poszerzenie właśnie tej drogi głównej. Tam widać nawet w narożniczku. I nie kontynuujemy jakby przebiegu tej drogi publicznej z tym łączeniem, akurat w tym neofazycznym punkcie. Tylko to się odbędzie wszystko właśnie tutaj poniżej tych terenów zabudowanych. No to chyba ten akurat fragmenty kolejowe, o ile dobrze pamiętam. Chyba tutaj, tak? Panie kierowniku? Tutaj, w tym miejscu. No oczywiście tutaj... No Bufale oczywiście jesteśmy zobowiązani, żeby wskazać, aczkolwiek, tak jak mówię, zdecydowana większość to jest dobierze. Tutaj te rejony dobierze na mnie. Może nie sama miejscowość, ale była rodzina, jest to fajnie dobierze. Jeśli chodzi o tereny zieleni, to również, jak już Państwo tutaj można zwrócić uwagę, w tych terenach zabudowy mieszkaniowej po dolnej części planu miejscowego, tam również wprowadzamy teren zieleni urządzony. Tak, zabezpieczając się już na przyszłość sytuacji, kiedy zurbanizuje nam się ten obszar, żebyśmy chociaż ten fragment takiego zielonego terenu dla mieszkańców zabezpieczyli i to też zostaje tutaj w tym planie usankcjonowane. A tak, faktycznie w takich wspólnych wykonalnościach było wykonywane, no to w taki sposób, żeby jak najmniej właśnie ingerować w takie obszary cenne, które nie mówię od razu cennie środowisko, ale to pewne są cenne środowisko, nie jednak, żeby zabezpieczyć te tereny zielone takie zasadnicze. To jest linia elektroenergetyczna wraz z pasem technologicznym. To jest jakby usankcjonowanie uwarunkowań istniejących, które w terenie występują. Oczywiście w sytuacji, kiedy jest możliwość ich kablowania, ale oczywiście my tego nie wymagamy, nie wymuszamy planem, tym bardziej, jeśli inwestor będzie miał na to środki, będzie mógł zrobić.
Przepraszam, o ile dobrze kojarzę, wzdłuż ulicy Wychrowej był kładzony ileś lat temu chyba dość gruby kabel energetyczny. On tu jest ujęty gdzieś. To jest chyba połączenie wiatraków z Wojnowic z GPZ-em naszym łukowskim.
Możliwe, że go nie widać, ale oczywiście idzie w tym pasie drogowym.
To jakoś jest linia kablowa. To chyba nie powinno kolidować.
Nie powinno kolidować, ale oczywiście każda realizacja inwestycji będzie wymagała stosownych uzgodnień. Jeśli nie jest to linia na powierzchni, jest to linia kablowa, no to też zakres jej oddziaływania jest zupełnie inny. Podziemna, kablowa, nie? Bo na powierzchnię dzielimy na powierzchnię kablową. Kablowa to jest podziemna, wobec tego zakres jej oddziaływania jest troszeczkę inny, tak? Ale oczywiście to zawsze wymusza na jakiejkolwiek inwestycji konieczność stosownych uzgodnień i zapewnienia oczywiście środków ochronnych. W przypadku na przykład budowy dróg, to jest jakiś specjalny kanał, który ją zabezpieczy i tak dalej.
No, z tego co pamiętam, to specjalnym kanałem był po prostu tylko system.
No, oczywiście, aczkolwiek no, środki techniczne muszą być zapewnione, nie? Zapewnione, więc to na etapie realizacyjnym tutaj zakładamy dalsze działania. Mhm.
Dobrze. Czy ktoś...
Szerokość jest zróżnicowana w zależności od klasy drogi, niemniej jednak tutaj mamy około 25 metrów takiej szerokości. No, to jest akurat droga klasy lokalnej, czyli wyższa niż taka typowa droga dojazdowa. Droga dojazdowa to są to takie najprostsze drogi gminne, które są na osiągnięcie.
Tylko takie jeszcze pytanko, bo to już będzie wykraczało poza plan. Tutaj z Bukowską to skrzyżowanie, tam, o którym Pan mówił, że rondo. Bo kiedyś były takie wizualizacje, jeszcze nawet na zebraniach wiejskich, były pokazywane na temat pociągnięcia tej drogi trochę dalej do Stęszewskiej. Tutaj tego nie ujmujemy, nie? Bo to granice planu są dalej, ale... tam w drugą stronę jeszcze przez pola miał iść jakieś połączenie ze Stęszewską, jakby mała tam, nie wiem, obwodnica, coś takiego, nie? Czy to, panie burmistrzu, jeszcze jest aktualne, czy... Ha, niesłychane. Połączenie Bukowskiej ze Stęszewską, kiedyś były takie wizualizacje nawet na zebraniu wiejskim robione. Czy to jest jeszcze aktualny jakiś temat gdzieś tam w pamięci? Na razie dobra. I tak okej, dobrze. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do tego? Proszę. Też nie słuchamy. Ileś lat już bijemy temat przejścia podziemnego. To już jest uchwalone. Nawet były pieniądze z LIT-u na to. No, nie. Co jakiś czas się przewijał ten właśnie, ten pomysł tunelu, przedłużenia tunelu. To ileś razy było na komisjach czy na sesjach?
Zawarte, ale będzie...
Przesunięcie, jest przesunięcie. Nawet chyba w WPF-ie ostatnio było przesunięcie.
Kontynuujemy się teraz na wiadukcie.
Z racji tego, że mamy na tapecie wiadukt, przesuwamy tą... Na poprzedniej sesji to chyba było w WPF-ie przesunięcie, jak się nie mylę. wszystko? Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanka?
Planem też zachowana rezerwa terenów kolejowych, widzicie?
No tak, to był warunek PKP, to chyba 60 czy 70 metrów, tak? Na te trzeci, czwarty tory.
Nie? Jest chyba troszeczkę mniej, aczkolwiek tak, potwierdzam właśnie to, co pan burmistrz też wskazuje, że oczywiście plany te zostały zarezerwowane i z nimi też ten proces uzgodnień i opinii planu miejscowego chwilę trwał. Stąd też mamy pewność, że są świadomi tego planu, ale też czy nie w nim uczestniczyli poprzez wyrażanie swoich opinii co do niego. Mówię tutaj o PKP oczywiście.
Proszę Państwa, o tyle istotny ten plan, mimo że pewne zamiary inwestycyjne wspólne z PKP co do wydłużenia przejścia podziemnego pod Staronami się odwleka w czasie, niemniej jednak z uwagi na wprowadzenie planu ogólnego podjęcie uchwały i uchwalenie tego miejscowego planu jest, że tak powiem, z punktu widzenia interesu gminy strategiczne, bo zabezpiecza nam cały układ drogowy. Gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy musieli o tym temacie zapomnieć, a my nie chcemy tego tematu całkowicie przekreślać. To też nie jest jednoznaczne od razu, że my będziemy wykupywać te drogi, ale też, drodzy Państwo, jesteśmy otwarci na przyszłość. Oczywiście w planie ogólnym nie będziemy przeznaczać, nie będzie innego przeznaczenia gruntów, jak dobrze pamiętam, Panie Łukaszu, jak dobrze pamiętam, na razie nie będziemy przeznaczać, ale będziemy otwarci, drodzy Państwo, bo być może ten sam układ drogowy w jakiś sposób zachęci potencjalnych inwestorów. Mówię tutaj o tym obszarze po lewej i centralny, nie mówię tam przy zabudowie tej mieszkaniowej, ale ten centralny, być może jakiś inwestor i wtedy ewentualna inicjatywa zmiany planu ogólnego czy tego planu będzie możliwe w przyszłości. Najważniejsze jest to, że wyznaczamy kierunki, tą arterię drogową, układ drogowy, co jest istotne. Sami Państwo wiecie, jak drogi są ważne, a my tu zabezpieczamy interesy gminy. Ten plan swego czasu, bo inicjatywa ona trochę już czasu trwała, samo procedowanie było długotrwałe. Właściciele tych nieruchomości w większości, bo czy coś pofatygowali i wzięli udział w spotkaniu kiedyś, tam chyba 3 lata temu, byli poinformowani o zamiarach gminy, więc z pewnymi wyjątkami ogół się do tego zgadzał, no ale władztwo planistyczne gminy w interesie ogółu nie może tej inicjatywy powstrzymywać. W przyszłości ewentualne odszkodowania dla właścicieli pod wykup pod drogi tych nieruchomości. No ale to jest najważniejsze, że mamy zgodę ministra, że mogliśmy układ drogowy przeprowadzić nawet po gruntach trzeciej klasy. Więc ja się z tego powodu bardzo cieszę. No i będziemy ten plan, mam nadzieję, w przyszłości wdrażać w życie. Na razie żadnych skutków finansowych na gminę. Gmina nie będzie musiała ponosić żadnych, nie będzie żadnych obciążeń finansowych. Tyle mogę zapewnić.
Mógłbym jeszcze jedno pytanko. Rozumiem, że te przeważnie koła, elipsy, tak głośno zakreślone, to są stanowiska archeologiczne, tak? Aż tyle w tym rejonie zewidencjonowanych?
Tak, tutaj mamy dokładnie 6, bo też nawet 8 chyba stanowisk archeologicznych, które są zewidencjonowane w innej ewidencji zabytków. To jest prawda. Mamy dużo stanowisk, ogólnie na terenie gminy Bóg dużo stanowisk występuje, a to też mogę Państwu tak od razu dopowiedzieć pod kątem opracowywanego planu ogólnego, bardzo zaawansowanym etapie zresztą, gdzie też właśnie Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego nam udostępnił materiały, z których wynika, że naprawdę stanowisk archeologiczny na terenie gminy jest sporo.
Czy one w jakiś sposób nam to komplikują?
No komplikują może to zbyt duże słowo, bo oczywiście no, ochrona dobra dziedzictwa kulturowego jest na wszystkim, niemniej jednak w przypadku lokalizacji stanowiska archeologicznego, takiego technicznego, praktycznego punktu widzenia wygląda to w ten sposób, że przed realizacją inwestycji trzeba wykonać również badania archeologiczne. które potwierdzają występowanie lub też nie jakichś obiektów istotnych, ważnych, nie wiem jak tutaj to wskazać, jakichś artefaktów, które mogą tam występować. I to jest takie ograniczenie, bo musimy rozróżnić również stanowiska archeologiczne, które są ujęte w rejestrze zabytków, bo takie też występują na terenie gminy, akurat nie w tym obszarze i one podlegają ochronie prawnej. I zdecydowanie trudniej jakąkolwiek inwestycję na tych terenach przeprowadzić. To są te akurat, które tutaj mamy, no to, o których zresztą mówię, to są te, które są ujęte w gminnych ewidencjach zabytków i w takich ogólnych ewidencjach zabytków. Wobec tego tutaj procedura jakby realizacji inwestycji na nich jest na pewno uproszczona, nie?
Z tego co widzę, tylko dwie nam tutaj wchodzą, reszta ominięta. Dwa takie obszary. Dobrze, czy ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości, pytania do tego? W razie Panie Łukaszu, bardzo dziękuję.
Bardzo Państwu dziękuję w takim razie, dziękuję bardzo.
Dziękuję też, dziękujemy. Kolejna uchwała. Mamy... Jeszcze raz dziękuję bardzo. Jezu, jak to się... Dziękuję. To idziemy dalej. Asystent osobisty.
W zasadzie, jeżeli chodzi o program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, jak i też opieka wytchnieniowa, to są to programy, które są kontynuowane od roku 2024, czyli jest to już trzecia edycja tego programu. Na czym te programy polegają, Państwo na pewno wiecie, bo też z uzasadnienia to wyszczegółowo wynika, że jest to wsparcie zapewnione dla usług asystencji osobistej osób niepełnosprawnych, które oczywiście są wyraźnie wskazane, komu one przysługują i kto może się o to ubiegać. Jeżeli chodzi o edycję tegoroczną, to na tą chwilę mamy już podpisaną umowę zarówno na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, jak i na opiekę wytchnieniową. W ubiegłym roku były ogłoszone nabory na realizację tych programów. Na tą chwilę są one już zakończone. I tak, jeżeli chodzi o edycję 2026, to w przypadku asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością ruszyła ona już w marcu. Obejmuje 20 osób z różnymi stopniami niepełnosprawności. W ramach tego programu OPS zatrudnia 12 asystentów, którzy będą tutaj współpracować z podopiecznymi i ich rodzinami. Jeżeli chodzi o kwotę, jaka została nam przyznana na ten rok, to jest kwota 192 372 zł. Oczywiście potrzeb jest zdecydowanie więcej, niemalże 3 razy tyle, bo wniosek był złożony na kwotę przeszło 400 tysięcy, to było 437 212. No niemniej jednak wojewoda obcina te środki i tak jak w poprzednich latach otrzymaliśmy kwotę znacznie mniejszą w stosunku do tego, o jaką się ubiegaliśmy. Także to w przypadku tego programu asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Natomiast jeżeli chodzi o opiekę wytchnieniową, to na tą chwilę umowa też została podpisana, z tym, że środki jeszcze nie wpłynęły. Na ten program otrzymaliśmy kwotę 46 374 zł i 30 groszy. W ramach tego programu z kolei z pomocy skorzysta 9 osób z niepełnosprawnością, z czego 7 osób to będzie w formie opieki domowej, a 2 osoby będą miały zapewnione wsparcie w formie tygodniowego pobytu w placówce, która zapewnia opiekę całodobową. OPS podpisał umowę, porozumienie w tym zakresie z domem, który świadczy takie usługi. Jest to dom krótkiego pobytu Poranek w Poznaniu. Porównując to do ubiegłego roku, to są to podobne kwoty. Jeżeli chodzi o ilość osób, które skorzysta z pomocy, to w ubiegłym roku w przypadku asystenta osobistego było 19 osób, w tym roku mamy 20. Natomiast jeżeli chodzi o tą opiekę wytchnieniową, no to na tą chwilę to tak, to mamy 9 osób w tym roku, natomiast w ubiegłym roku skorzystała taka sama liczba osób. Także na podobnym poziomie to wygląda jak w ubiegłym roku.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? nie ma, no to idziemy dalej. Zasoby mieszkaniowe.
Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego zasoby miasta gminy Głów na lata 2025-2029. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, z uwagi na planowane przeznaczenie na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych, koniecznym jest zmiana wieloletniego programu. Dokonujemy zmiany w załączniku, oczywiście w rozdziale drugim, w paragrafie 2 ust. 10, kiedy przewidujemy na rok 2026 sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych. Mieliśmy wpisane zero, w związku z tym, że są takie zamiary, jakie Państwu były wcześniej przekazane, w związku z tym przygotowaliśmy propozycję zmiany tej uchwały.
To jest jakby uregulowanie spraw bieżących z uwagi na to, że jest, mówię tu o nieruchomości, o jednym lokalu przy rynku, tak, pani sekretarz? I lokal przy ulicy Świętego Rocha. To są jakby...
No tak, ostatnio podejmowaliśmy uchwałę
ale że powiadałem Państwu, że do tematu zasobu mieszkaniowego podejdziemy jeszcze bardziej kompleksowo, co będzie wymagało też bardziej obszernych ustaleń i obrad w ramach obu wspólnych posiedzeń komisji. Niemniej jednak chcemy tą zmianą na razie uregulować te dwie bieżące sprawy z uwagi na to, że przynajmniej przy Świętego Rocha właściciel wyraża chęć, póki co wyraża chęć zakupu tej nieruchomości, tego lokalu. No i chcemy mu to umożliwić z uwagi na to, że nakłady, no nie jest to zasadne, że wyraziliście Państwo kiedyś wcześniej zgodę i chcemy to jakby sfinalizować.
Przez poprzedniej kadencji jest koniec.
Tak, niemniej jednak znaczy nakłady finansowe remont przez gminę najzwyczajniej się finansowo nie opłaca. Co? No ale właściciel chce podejmować nakładów. Ale chciałem zapowiedzieć i kontynuować tą zapowiedź z poprzedniej komisji czy sesji, że bardzo bym prosił, żebyśmy, Panie Przewodniczący, zaplanowali na jednym z posiedzeń obu komisji temat tego gospodarowania mieszkaniowym zasobem z uwagi na otrzymane dofinansowanie na budownictwo mieszkaniowe w wskazującej lokalizacji przy ulicy Niegoleckich. Ten temat będziemy chcieli z Państwem bardzo szczegółowo najpierw z komisją mieszkaniową, później z Państwem tak kompleksowo omówić, no ale nie chcielibyśmy tej teraz sprawy dwóch lokali wstrzymywać, niech to się już toczy, a do tego kompleksowego rozstrzygnięcia myślę, że pewnie w pierwszej połowie roku się to nie uda, ale w drugiej na pewno chciałbym z Państwem to tak szczegółowo przedyskutować. Oczywiście będzie wymagało to przygotowania kompleksowych, aktualnych informacji co do stanu wszystkich lokali, co też będzie wymagało dużego nakładu pracy przez pracownika merytorycznego, ale taką mam do Państwa serdeczną prośbę, żebyśmy tak w takiej kolejności do tego podeszli.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do tego? Tak jak Pan Burmistrz mówił, chyba w drugiej połowie roku gdzieś tam wrzucimy ten temat do któregoś. Będzie zmiana planu pracy komisji. Nie ma pytań więcej. No to został nam jeszcze budżet.
Znaczy mam jeszcze uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi Pozęskiemu. Na zadanie poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym jest przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe, budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497 T, Bóg, Krzewce, granica powiatu gmina Bóg.
Szanowni Państwo, tak jak już wcześniej Państwo było zapowiadane, przygotowaliśmy uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta gminy dla powiatu poznańskiego w zakresie budowy skrzyżowania bezkolizyjnego wiaduktu, o którym wszyscy doskonale wiemy. Tutaj mamy jedną tylko taką kwestię, że w paragrafie 2 wykreślony będzie zapis w wysokości 50% kosztów realizacji zadania, ponieważ no to nie jest 50% realizacji zadania. Państwo wiecie mniej więcej jaka to jest kwota, to jest ponad 30 milionów. My dofinansowujemy, wspieramy w zakresie 6 milionów, także tutaj ten zapis w tym zakresie w paragrafie 2 będzie wykreślony, jeżeli chodzi o projekt, który będzie przedłożony na, z materiałami na sesję. Czy jakieś pytania Państwo jeszcze coś do tego macie?
Będziemy liczyć te procenty, czy tylko po prostu tak, że finansujemy do 6 i koniec?
Będzie brzmiało tak. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy Bóg na rok 2026 oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy Bóg w kwocie nie większej niż i wymienione kwoty.
Minąłem, nie chciałbym tego już powtarzać. Jeżeli póki co jest milcząca zgoda powiatu, czekam, kiedy będzie porozumienie w tej sprawie. Wówczas będzie można cieszyć się pewnym sukcesem, że do takiego poziomu, a nie innego udało nam się zabezpieczyć środki. Mam nadzieję, że te kwoty się utrzymają.
Ma pan kolejny argument w negocjacjach. Jakieś pytania do tego? No to już było dość szczegółowo omawiane. No to ten budżet. Pani Marzenko, proszę.
Zwiększenia po stronie dochodów bieżących, zmiana uchwały budżetowej. Pierwsza pozycja to jest ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwota zwiększenia 50 655 zł. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na realizację programów profilaktycznych, które są prowadzone w placówkach oświatowych w szkołach podstawowych. Trzy kolejne pozycje to są drobne kwoty wynikające z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych dotyczących pomocy społecznej z trzema uszczegółowieniami. 1000, 3000 i 7000. To są zwroty, które wpływają jako dochód do gminy i później należy je odprowadzić do budżetu państwa. Za chwileczkę też je wymienię w wydatkach, po stronie wydatków. Kolejna pozycja, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność. Tutaj wprowadzamy dochody w kwocie 80 tysięcy. Jest to otrzymane dofinansowanie w ramach programu Kulisy Kultury z przeznaczeniem na dotacji na remont pomieszczeń piwnicy w MGOK-u. Kultura fizyczna, obiekty sportowe, kwota 7 337 zł, dochód z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej OSIR-u. Następnie zwiększenia po stronie dochodów majątkowych. Wprowadzamy w dziale różne rozliczenia kwotę 107 800. Jest to wpływ środków z refundacji wydatków poniesionych w roku 2025 na zadanie ekoadaptacja, ekoedukacja w mieście gminie Głuk. Wydatki były dokonane w ubiegłym roku, rozliczone i teraz wpływa nam refundacja tych kosztów poniesionych. Jeszcze chyba nie ma, jeszcze nie, ale to na dniach ma wpłynąć. Zwiększenia po stronie wydatków bieżących. Transport i łączność na wydatki bieżące zwiększamy kwotę o kwotę 54 034 zł. Ochrona zdrowia, ta wcześniej wspomniana dofinansowanie na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, kwota 1:1 pozyskanego dofinansowania na te wydatki w przeprowadzone zajęcia w szkołach. Trzy kolejne pozycje, o których wspomniałam, to są te wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, które należy do budżetu państwa odprowadzić, dlatego muszą być też kwoty uwzględnione w wydatkach. Później mamy w dziale rodzina, system opieki nad dziećmi do lat 3. Kwota 5966 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji na dodatek motywacyjny dla pracowników żłobka. Po rozliczeniu rocznym taką kwotę należało zwrócić. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wspomniane wcześniej dofinansowanie 80 tysięcy, całość dotacji celowej dla MGOK-u to jest 127 800. Taką dotację udzielamy, czyli około 40 paru tysięcy jest wkładu własnego gminy. Na remont piwnicy w MGOK-u i utworzenie całorocznej przestrzeni dla młodzieży w ramach programu Kulisy Kultury. Kolejna pozycja to kultura fizyczna, obiekty sportowe. Wcześniej wymieniona kwota odszkodowania w OFIR-ze zostanie przeznaczona na operat wodnoprawny jeziora w Nieprószewie. Zmniejszenie po stronie wydatków bieżących w oddziale oświata i wychowanie szkoły podstawowe. Zmniejszamy wydatki bieżące o 100 tysięcy i przesuwamy na wydatek majątkowy pod nazwą dobudowa zewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej przy budynku szkoły w Dobierzynie. Tutaj jest kwota tymczasowo przesunięta, ponieważ to całość dotyczy tego dużego projektu, który jest realizowany, poprawa dostępu do edukacji szkolnej. Będzie teraz ogłoszony przetarg i musimy zabezpieczyć taką kwotę, jednakże czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego, gdzie pozwolą nam przesunąć w tamtym projekcie środki, ale na ten moment musimy zabezpieczyć te 100 tysięcy, żebyśmy mogli to postępowanie przetargowe przeprowadzić. I to by były wszystkie pozycje do zmiany budżetu na ten miesiąc. Czy jakieś pytania Państwo mają?
Ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę. To ja mam jedno. Pani Marzenko, te 450 tysięcy to jest sprawa techniczna, nie?
Tak, jest wszystko już tam uwzględnione. Tak, jest na rzeźnicy. W załączniku majątkowym mają Państwo tam jest jakby odzwierciedlone z jednej pozycji na drugą przesunięcie. Jest dotacja dla OSP.
Tak. Bo to w budżecie mieliśmy, tylko sprawa dotacji. Tak. No. A z tego co wiem, to jest blisko. Sprawa do załatwienia. Coraz bliżej, o może tak, coraz bliżej jest. Okej, dobrze. Więcej uchwał? Nie, mamy na tą chwilę. WPF-u nie będzie. Nie będzie. Dobrze. No to temat uchwał zamykamy. Sprawy bieżące. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, tą działkę, którą ostatnio kupiliśmy, na tej działce jest 10 garaży. Czy nie można byłoby ich wydzierżawić? Bo pytają mnie o to ludzie, bo tam poprzedni właściciel wypowiedział te umowy, a oni chętnie by wrócili. Dopóki nic tam nie robimy, to czemu nie korzystać i nie brać pieniędzy z tego? Nie możemy?
Zweryfikuję tą sprawę i ewentualnie bym prosił przekazać zainteresowanym, żeby złożyli stosowne pisma, że są zainteresowani. No. To nie jest jednoznaczne, że od razu obiecuję, ale zgodzimy się na to.
No można to rozpatrzeć, dopóki tam się nic nie dzieje i ten potrzebuje im nie dać. Nie wydzierżawę tego na chwilę.
Nie do końca jestem pewien, czy ustawa o obronie cywilnej, o obronie ludności przewiduje wynajem garaży.
Oj, to może obronie zabudować.
Oj, to może na ten cel. To nie jest specjalne.
Sprawdzę, panie radna, sprawdzę pod względem normalnym i jaka...
Bardzo bym prosiła, bo naprawdę ci ludzie są zainteresowani, a stoją mnie nie
i tak niech będzie sprawa wszczynająca pismo i przeanalizuje, jakie są możliwości i będzie po prostu odpowiedź adekwatna do naszych możliwości.
Okej, dziękuję.
Mówię, żeby złożyli i niewygodna i nie.
Powiem, że mają złożyć pismo, bo od tego trzeba zacząć.
A odpowiedź jeszcze nie znam.
Dobra, dziękuję.
Czy ktoś zgłaszał, że na ulicy Kwiatowej w Nieprószewie nie działa oświetlenie uliczne? Wiem, że jedna lampa tam była zgłaszana, ale była naprawiona, a od wczoraj chyba jest ciemność.
Czy ktoś jeszcze w sprawach bieżących?
Tylko takie krótkie, bo dzisiaj zauważyłem na ulicy Smugi, panie burmistrzu, od fotowoltaiki chodnik się zapadł w tym miejscu, gdzie oni kopali. Myśmy dostali informację koło pana. Jak szedłem na sesję, to widziałem. To nie ja, ale tam krety jakieś. Ktoś jeszcze?
Cisza. To. A nie podwyższa. Robimy cały czas. Dobrze, jeżeli nie ma więcej spraw bieżących, no to wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek. W takim razie zamykam wspólne posiedzenie. Proszę bardzo.
Będę starał się, drodzy Państwo, na sesji być powściągliwym co do sytuacji związanej z halą w Dobierzynie. Raczej idziemy na zwarcie. Wezwanie półtora tygodnia temu, drugie już wezwanie do wykonawcy zostało wysłane pod groźbą i rygorem odstąpienia od umowy. Z uwagi na to, że szykuje się nam batalia i nie jest sprawa przyjemna, nie będę chciał, będę bardzo powściągliwy w udzielaniu informacji publicznie, żeby te informacje nie były wykorzystane przez właśnie stronę tego sporu, który ewentualnie. Więc ewentualne informacje będę Państwu bardziej szczegółowo udzielam na komisji, żebyście Państwo też mieli tą świadomość i bardzo bym prosił z Państwa strony też wyrozumiałość, bo jeżeli odstąpimy od umowy i będziemy mieli takie prawo, to będzie nas czekała też procedura inwentaryzacji istniejącego stanu, w oparciu o inwentaryzację, przygotowanie nowego przetargu, wyboru nowego wykonawcy. Dzisiaj nie wiem, drodzy Państwo, jaka może być cena rynkowa dokończenia tego, czy gmina będzie musiała dołożyć, czy nie. W każdym razie oferty wówczas w przetargu były różne. Różne był ten wachlarz tych ofert. Nawet jeżeli trzeba będzie dołożyć, celem jest, żeby tą inwestycję skończyć. Na chwilę obecną wykonawcy nie zostały żadne dodatkowe środki przyznawane. Aneksy jakiekolwiek do tej pory były, to tylko aneksy terminowe. A oczywiście, jak będziemy odstępować od umowy z przyczyn oczywistych, no to też będziemy musieli oszacować tą wysokość kary nałożoną na wykonawcę. Przypominam tylko Państwu, że do tej inwestycji mamy duże dofinansowanie w łącznej wysokości do tych prawie 10 milionów 7,5 miliona. Więc bardzo też Państwa proszę o zrozumienie, jeżeli nawet trzeba będzie później dołożyć jakieś tam środki, to i tak bronić ta inwestycja, bo jest ogromne dofinansowanie. Ale zabezpieczyliśmy też interes, że to dofinansowanie i trwałość, ono mamy czas do kwietnia przyszłego roku, żeby to wszystko zamknąć. Chciałbym oczywiście doprowadzić do tego, żeby już od nowego roku szkolnego dzieci mogły korzystać. Bo prawdę mówiąc, tam zakres, który jest do dokończenia, to jest taki, który musi być zrealizowany w oparciu o podwykonawców, bo to już zakres jest technologiczny, czyli podłoga, odpowiednia instalacja wentylacji, nagłośnienia, to sprzęta IT, to wszystko. Więc to tutaj jest jakby ten zakres do zrealizowania, więc jeżeli będzie nowy wykonawca operatywny i oczywiście rzetelny, to powinno się szybciutko zadziać. Aczkolwiek przygotowanie nowej procedury może trochę potrwać. No ale nie ma już... Ten dotychczasowy wykonawca miał dotychczas ze strony gminy bardzo dużą pomoc. Wydłużyliśmy wystarczająco, ale to już dobroć, już czarna dobroć już minęła, więc są konsekwencje. I też będę chciał ten temat, dlatego Państwu mówię na komisji, proszę to uszanować, że w ten sposób, bo nie chciałbym, żebym w jakichkolwiek sporach z uwagi na to, że Państwo się dopytujecie na sesji, coś za dużo powiem, żeby było wykorzystane przeciwko przeciwko gminie po prostu. Tak? Mam nadzieję, że Państwo to absolutnie rozumiecie.
Już, jeśli tak bo to mówimy bez mikrofonu, to może zamknijmy tę komisję i...
No dobra, nim zamkniemy komisję, jeszcze jedna sprawa mi umknęła. Wpłynął wniosek o wprowadzenie pod obrady Rady Stanowiska w sprawie znaczenia rolnictwa dla wspólnoty lokalnej. Takie dostaliśmy też w materiałach. Moje pytanie, co z tym zrobimy? Jeżeli to jest wniosek, taka moja sugestia, jeżeli to jest wniosek, możemy to przekazać do Komisji Spraw Wniosków i Petycji, tak? Czy podejmujemy, bo nie za bardzo z Leszkiem tutaj rozmawialiśmy, a tu nie za bardzo mieliśmy pomysł, co z tym zrobić, bo projekt uchwały o tym oznaczeniu rolnictwa, więc no nie wiem. Nie możemy do Komisji Spraw Wniosków i Petycji. No, jest to sytuowane do Urzędu Miasta i Gminy. Wniosek o wprowadzenie, znaczy się to nawet nie jest do... To nawet nie jest, wiecie Państwo, bo teraz tak debatujemy tutaj, bo to nawet nie jest wniosek do Rady Gminy, tylko do Urzędu Miasta i Gminy Łuk. Czyli nie wiem, to by musiała być inicjatywa teraz pana burmistrza.
Nie, nie, to jest przewodniczący, nie jest, tak?
Nie, no.
Przewodniczący, adres. Szanowny panie przewodniczący.
Ale adres są
no, ale pan przewodniczący nie ma.
Zagmatwane. Tak, skarg wniosków i petycji? Bo tutaj pani Ania mówi, że właśnie nie, że nie można, że to nie to. Że...
Thank you.
No ale jeśli podejmiemy tą uchwałę, to co ona zmieni?
To nie jest uchwała. To nie jest uchwała, to jest stanowisko Rady Miasta. Ja to czytałem, to tak naprawdę dla nas jest moim zdaniem neutralne. I nie wiem co z tym zrobić. Ktoś może doradzi? Może radca prawny by się...
Widzimy, co to jest za inicjatywa.
Może z radcą prawnym to...
Sprawdzimy, co to jest za inicjatywa, czy to jest... Bo za chwileczkę, drodzy Państwo, jest takie zagrożenie, że będziemy podejmować, będziecie Państwo podejmować stanowiska, bo za chwileczkę każda grupa zawodowa będzie prosić o podjęcie inicjatywy.
No,
a uważam, że to poszło na skalę całego kraju i organizacja, która to inicjuje, chce się szczycić tym, jaki ma respekt, poparcie i nie wiadomo co. Tak, odpowiedź brzmi, że jako samorząd budujemy tą dobrą relację ze wspólnotą rolniczą i robimy wszystko i tyle, ale no, myślę, że nie trzeba tego stanowiska podejmować. Gdyby to była jakaś inicjatywa tu nasza, lokalna, żeby się nad tym pochylić i podyskutować, to okej, ale to jest taki, bym powiedział, chyba ogólnokrajowa inicjatywa i to tak. W sumie nie wiemy, jaki ma to odnieść skutek. Być może na pewno ktoś ma interes w tym, żeby się chwalić ilością stanowisk i tyle. No więc dlaczego mamy komuś w PR-ze pomagać? To dla mnie oddano, to się nie.
Nim tam Mirek jeszcze wyjaśni. Ja proponuję, że ja ten temat poruszę na sesji, tak? Zadam pytanie, czy chcemy się tym zająć, czy nie, i będzie jasna sprawa, nie? Pan burmistrz już coś wybada, nie wiem, kto to jest, kto jest inicjatorem i tak dalej, nie? Nie wiem, nie sprawdzałem.
No nie wiem, ja bym miał taką propozycję, żeby to skonsultować z radcą prawnym i pan przewodniczący wtedy zdecyduje, czy wrzucamy to w projekt sesji, czy nie. No, chyba na tej zasadzie chyba, nie? Mhm. Dobrze. W takim razie oficjalnie zamykam wspólne posiedzenie komisji.